Witam Państwa, jest wtorek, 27 maja, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś przed południem o śmierci jednej osoby zakażonej chińskim koronawirusem. Wczoraj zmarło 17 osób. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 1025 osób. W poniedziałek wykryto 305 nowych zakażeń, wczoraj 443 nowe zakażenia. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich prawie 22 tysiące. Wyzdrowiało ponad 10 tysięcy osób. Rząd ogłosił dziś zniesienie kolejnych obostrzeń związanych z epidemią. Od soboty nie będzie już obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni otwartej, jeśli będą zachowane dwumetrowe odstępy od innych osób. Obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych miejscach, takich jak sklepy czy kościoły, pozostanie. Od soboty zniesione będą też limity osób w lokalach gastronomicznych i w kościołach. Będą też możliwe zgromadzenia publiczne w przestrzeni otwartej do 150 osób, a także wesele i uroczystości rodzinne do 150 osób. Od 6 czerwca będą mogły działać kina, teatry, opery, filharmonie oraz cyrki, a także siłownie, baseny, place zabaw, parki, rozrywki, solaria, salony masażu i kluby fitness. We wszystkich tych miejscach będą obowiązywać szczególne wymogi sanitarne. Zamknięte pozostaną dyskoteki i kluby. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 352 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów przekroczyła 100 tysięcy, w Wielkiej Brytanii zmarło 37 tysięcy osób, we Włoszech liczba zgonów wynosi 32 tysiące, we Francji 28 tysięcy, w Hiszpanii 27 tysięcy. W Brazylii liczba zgonów wynosi już prawie 25 tysięcy. 70 milionów w błoto. Wiemy, ile kosztowały wybory, których nie było. Jak ustalił TVN24, Poczta Polska zawarła umowy dotyczące organizacji wyborów 10 maja z 4 firmami na łączną kwotę ponad 68 milionów złotych. Poczta wypłaciła z tego już ponad 26 milionów. Największe umowy Poczta Polska podpisała na skompletowanie pakietów wyborczych z firmami EDC Expert Direct Communication z Piotrkowa Trybunalskiego oraz ProGraphics spółka z o.o. Każda z umów opiewa na ponad 30 milionów złotych. Ponadto zawarto umowę na ponad 2 miliony złotych na dostarczenie urn wyborczych oraz na ponad 5 milionów na dostarczenie worków, w których miały być przewożone karty z głosami. Więcej o wyborach już za chwilę widź pod prąd na żywo. Podkomisja Smoleńska przygotowała raport, ale go nie publikuje. Na skutek stanu pandemii publikacja raportu musiała zostać przesunięta, tak odpowiedziała Podkomisja Smoleńska na pytanie senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy o przyczyny nieprzedstawienia raportu końcowego z prac podkomisji. W piśmie podpisanym przez sekretarz komisji Martę Palonek stwierdzono też, że publikacja nastąpi natychmiast, kiedy pozwolą na to okoliczności społeczne. Tymczasem Roman Giertych zapowiedział pozwanie Antoniego Macierewicza w sprawie związanej z katastrofą smoleńską. W imieniu przewodniczącego Donalda Tuska, posłów Radka Sikorskiego i Tomasza Siemoniaka składam pozew przeciwko wiceprezesowi PiS Antoniemu Macierewiczowi o wczorajszą wypowiedź na portalu Twitter, w której zarzucił moim mocodawcom ukrywanie informacji o sprawcach katastrofy smoleńskiej, napisał Giertych na Facebooku. Wcześniej Macierewicz napisał na Twitterze, że od 10 lat Siemoniak, Tusk, Sikorski i inni ukrywają przestępców, sprawców tragedii smoleńskiej. W Łodzi podpalono nadajniki telekomunikacyjne. W weekend podpalono należącą do Play stację bazową w Łodzi oraz wieżę T-Mobile, z której korzysta operator sieci Plus. Ogień zniszczył część urządzeń i przewodów w wieży. Play w wydanym oświadczeniu stwierdza, że takie czyny noszą znamiona działalności przestępczej wymierzonej w bezpieczeństwo państwa i obywateli. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji uważa, że ataki są powiązane z dezinformacją dotyczącą rzekomej szkodliwości sieci 5G i zaapelowała o stanowcze ściganie przestępców niszczących infrastrukturę, a także o działanie przeciwko stronom oraz autorom szerzącym dezinformację na temat wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie i rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV-2 przez sieci bezprzewodowe, w tym 5G. Prezydent komunistycznych Chin nakazuje armii zwiększenie gotowości do wojny. Prezydent komunistycznych Chin Xi Jinping zaapelował do chińskiej armii, by ta zwiększyła swoją gotowość bojową. Podczas wtorkowego spotkania plenarnego delegacji z chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i Ludowej Siły Zbrojnej Policji, chiński prezydent stwierdził, że trwająca obecnie pandemia koronawirusa zaszkodziła nie tylko gospodarce Chin, ale także ich bezpieczeństwu. Konieczne jest dokonanie analizy sposobów szkolenia i przygotowań się do wojny, ponieważ sytuacja związana z epidemią już się unormowała. Trzeba przyspieszyć przygotowania do walki zbrojnej, przeprowadzić dokładne szkolenia walki zbrojnej, a także poprawić zdolność naszej armii do wykonywania misji wojskowych, powiedział przywódca Komunistycznej Partii Chin. Xi Jinping zaznaczył, że konieczne jest przygotowanie armii do najgorszych scenariuszy oraz do ochrony suwerenności narodowej, bezpieczeństwa i rozwoju państwa. Chiński przywódca pochwalił także armię chińską, która według niego w obliczu epidemii udowodniła, że jest niezastąpiona i całe państwo może jej w pełni zaufać. Chiński garnizon z Hongkongu zgłosił gotowość do ochrony bezpieczeństwa narodowego w mieście. Chen Daoxiang, dowódca garnizonu Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w Hongkongu, powiedział, że wojsko chińskie w Hongkongu podejmie zdecydowane działania w celu wdrożenia decyzji i planów rządu centralnego, a także będzie kontynuowało realizowanie w mieście polityki jednego kraju, dwóch systemów. W rozmowie z państwową telewizją CCTV Chen powiedział, że nowe prawo o bezpieczeństwie narodowym pomoże rozprawić się z obcymi siłami i tendencjami separatystycznymi w Hongkongu. Garnizon będzie realizował różne zadania delegowane przez partię i naród. Jesteśmy zdeterminowani, pewni i zdolni do ochrony bezpieczeństwa narodowego, powiedział Chen. Komunistyczne Chiny importują rekordowe ilości mięsa. Komunistyczne Chiny od stycznia do końca czerwca tego roku zaimportowały 1 350 000 ton wieprzowiny. Jest to 170% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Amerykański Departament Rolnictwa podał, że eksport wieprzowiny z USA do Chin w okresie od stycznia do marca osiągnął rekordowy poziom. Ponadto Chiny zakupiły w kwietniu o 28% wołowiny więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Komunistyczne Chiny wprowadzą aplikację do stałego monitorowania stanu zdrowia. Władze chińskiego miasta Hangzhou pracują nad aplikacją, która miałaby stale monitorować stan zdrowia jej posiadacza. Aplikacja byłaby częścią systemu oceny zdrowia obywateli, a każdy jej posiadacz byłby badany w oparciu o codzienne nawyki, czyli na przykład liczbę kroków, poziom spożycia alkoholu i ilość snu. Nowy program ma gromadzić i wyświetlać posiadaczowi dane o ogólnym stanie zdrowia, a także całościową ocenę określaną za pomocą punktów. Aplikacja ta ma być podobna do tej, która już obowiązuje w Chinach w związku z epidemią koronawirusa. Na podstawie danych, które znajdują się w już działającej aplikacji, władze podejmują decyzję o tym, czy dany obywatel ma prawo opuszczać miejsce zamieszkania. Nie wszyscy Chińczycy są zadowoleni z nowego rozwiązania. Jeden z nich na portalu Weibo napisał: będą nam odejmować punkty za palenie, picie i zbyt krótki sen. Czy to znaczy, że nasze całe życie będzie pod ciągłym nadzorem? To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Tymoteusz Chojecki, zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo. Jest środa, 27 dzień maja. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie Państwa bardzo serdecznie.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Witamy.
Witam.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o polskich tematach. Wiemy już ile, co najmniej ile kosztowało o przygotowanie wyborów. 70 prawie milionów złotych. To są na razie, tak jak tutaj redakcja Onetu i TVN24, dziennikarze dotarli do tych faktur. To są na razie 4 faktury. To nie jest powiedziane, że to jest koniec. Także wcześniej Sasin mówił, że nie wie, potem, że wie, ale nie powie. No teraz już są jakieś konkretne kwoty. Mamy też ciekawą informację, jak to PiS blokuje publikację ustawy Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw, żeby szybko zmienić jeszcze ustawę o wyborach, żeby te wybory można było szybko na gwałt przeprowadzić, bo w aktualnym prawie od ogłoszenia wyborów musi minąć co najmniej do terminu musi minąć co najmniej 55 dni, no a do tego 24 czerwca jest za mało.
Na to nakłada się nielegalna kampania wyborcza prowadzona przez praktycznie wszystkich kandydatów.
No nie ma wyborów, nie ma kampanii.
Coraz także i ze środowisk PiSu pojawia się zdanie, że naszym kandydatem jest prezydent Duda, czyli jest to kampania wyborcza. Prezydent Duda doniósł na pozostałych kandydatów, że prowadzą nielegalną kampanię.
Sam się spotyka z wyborcami. No.
Ja to, bo może całe to państwo jest nielegalne, ta Republika Okrągłego Stołu, czyli także kato komuna. No taki wniosek zaraz stąd trzeba będzie wysnuć.
O tym dzisiaj mamy też informacje z Chin niepokojące. Tam prezydent Xi Jinping wezwał do mobilizacji wojsko, do wzmożonych szkoleń, ćwiczeń. Ale na początek kilka ogłoszeń. Wiecie państwo, że nasza telewizja utrzymuje się z waszych datków, nie mamy żadnych państwowych dotacji, jesteśmy całkowicie niezależni dzięki właśnie waszemu finansowaniu i co miesiąc prowadzimy akcję zbiórki pieniędzy tak zwanego 1000 gitar, czyli chcemy, apelujemy, żeby było 1000 wpłat co miesiąc. To jest taki challenge pastora Pawła Chojeckiego. I w tym miesiącu mamy już 820 gitar, to jest informacja z wczoraj wieczora, dzisiaj jeszcze w trakcie programu podamy wam aktualne wyliczenia. Zostało kilka dni, także wszyscy ci, którzy jeszcze nie wpłacili, a uznają, że telewizja Idź Pod Prąd to coś wartościowego, zachęcamy was, żebyście nas wsparli. A mamy także sukces z drugiej strony
oceanu.
Dacie państwo naszą akcję Support Greta, polska ilustratorka Greta Samuel została zhejtowana przez chińską armię troli, zgrożono jej śmiercią, jej i jej matce, po tym jak opublikowała na swoim własnym portalu grafikę pokazującą prezydenta Xi Jinpinga rozsiewającego koronawirus. Jej pracodawca grozi jej zwolnieniem, uruchomił postępowanie dyscyplinarne, sprawa jest w toku. Pisał o tym już medium brytyjskie, a dzisiaj napisało, przepraszam,
medium amerykańskie.
Tak jest, Epoch Times w wersji światowej, także to nie jest w wydanie światowe, to po angielsku na cały świat idzie. Macie na slajdzie artykuł, także dziękujemy bardzo redakcji Epoch Times i dziękujemy wam wszystkim za wsparcie dla Grety. Greta często sama miała okazję dziękować wam za wsparcie z całego świata, nie tylko z Polski, z Hongkongu, z Azji, z Tajwanu.
Na Twitterze też redaktor Epoch Times, pan Jekielek, który gościł w naszej telewizji, jest wywiad z nim po polsku, to chyba była premiera, pierwszy raz udzielał wywiadu po polsku pan Jekielek, też na swoim Twitterze podał informację o artykule na temat Grety, także prosimy, podawajcie dalej także tego tweeta, niech się niesie, może dotrze do Warszawki.
No, widać, że szybciej dotarło do Waszyngtonu niż do Warszawy. No nie wiem, czy to takie polskie drogi, no. To się zawsze śmiejemy.
Niestety jest Warszawa i Warszawka. Warszawa, no to historyczna stolica, to bohaterscy ludzie, a Warszawka to jest ten pomiot sowiecki, który opanował stolicę Polski, no i on ma centralę w Moskwie. No to wiesz, ale do Moskwy jeszcze nie dotarło.
Tak bliżej niż do Waszyngtonu.
Ale nie dotarło, bo nie tam, dotarło. Wiesz, może dalej, kuńmi jadą.
No, XVII wiek. Przejdźmy
niestety
do tematu pierwszego.
Wielu naszych tam pojechało tymi kibitkami.
Nie, no ale Korwin mówi, że to w rzeczywistości to było, pojechali eksplorować Syberię, pamiętacie z zeszłego roku chyba wypowiedź.
To był taki tur.
Emigracja zawodowa.
Nie, turystyka naukowa. No to już to wiecie, sowiecka agentura naprawdę już przechodzi samą siebie.
Wczoraj, przedwczoraj też już rozmawialiście o Korwinie Mikke i panu Bosaku, także od tych wszystkich, którzy są zainteresowani Konfederacją i tymi sprawami, odsyłamy was do poniedziałkowej dogrywki. Przechodzimy do tematu głównego. 70 milionów złotych wyrzucone w błoto. Dlaczego w błoto? Ktoś zapyta. Przecież nie wszystko będzie do zmarnowania, no bo wiemy, że te karty, osławione
pakiety... Na papier toaletowy będą rozdawać to?
Nie, no ale jakieś urny na przykład
wyborcze. Bo to jest tak zwany, Recykling, karty do głosowania się po wsiach będzie rozdawać, ale zaraz, ale we wsi już nie ma Sławujek. To nie dwudziestolecie międzywojenne. Tam był taki minister, Sławoj Składkowski, no to on nakazywał w każdym gospodarstwie, żeby nie za stodołą tam, że tak powiem, walić, tylko zbudować Sławujkę. No może prezydent Duda teraz objedzie Polskę i będzie wszystkim wręczał te karty do głosowania w wiadomym celu.
Może na maseczki?
Właśnie. Bo on kiedyś zabrał z jednej z toalet trochę papieru i ryło se, że tak powiem, ogacił, żeby się nie skoronawirusować.
Z tym, że większość tych wydatków, przynajmniej 60 milionów, to jest właśnie na pakiety wyborcze, które już wiemy, że będą do niczego.
Do wyrzucenia.
Bo jest nowy kandydat.
Jest tak. Nowy kandydat, są w ogóle, mają może być wiesz, nowe zasady przeprowadzania teraz. Wyborów, już mają nie być korespondencyjne, także też te wszystkie...
Całe przygotowania wzięły w łeb, można powiedzieć.
No, może urny się przydadzą, ale też nie wiem, czy to, jakie te urny są, czy spełniają te warunki. To miały być urny do tych korespondencyjnych głosowań, to jej tam jedna na jakiś okręg duży.
Pewnie inaczej wyglądały też przecież niż takie zwykłe urny, inaczej, także może być...
Worki do transportowania za 5 milionów, to też nie wiem, co tam
właśnie to
ciekawe.
Zadziwiła mnie właśnie ta kwota, jest? Że worki są droższe niż urny. No, worków pewnie więcej, no ale wydaje się, że to jest...
No zaraz, 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 zaraz. Ale kto...
No, a no właśnie.
Dostał zamówienie.
Worki to dostała jest firma to. PSO Maskol, która jest, wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. No a no, urny...
A to ministerstwo tam jakieś za to pisowskie odpowiada. Tak no i
uzbrojone worki będą.
Ktoś jest w Radzie Nadzorczej. No i wszystko to się tak pięknie kręci. Znaczy pięknie dla złodziei, ale tragicznie dla Polski. Bo pieniądze wyrzucono w błoto. Już teraz zobaczcie, towarzysz Sassion, jak to? Sassin. O, Sassin.
Assassin to słowo. Jest
Sassin. Towarzysz Sassin skazał, że no, kto nużen płacić? Platforma. No już to nie oni winni.
Ale Sasin to jest też ciekawą dosyć postacią, bo na początku mówił, w ogóle ta kwota była kwotą tajną. Wszyscy się pytali, ile wyrzucono w błoto. PiS nie mówił nic.
Pamiętacie, myśmy szacowali, że to będzie dziesiątki milionów. Nie wiedzieli, bo najpierw była 7, nie? Taka, no tam 7 milionów. Myśmy mówili, słuchajcie, to na pewno nie jest 7. To są dziesiątki milionów. Nie wiemy, czy 20, 30, czy więcej.
30 milionów firma EDC Expert Direct Communication Piotrów Trybunalski na pakiety wyborcze. 30 milionów, no. 31 milionów firma Prographix SPZO, tak samo na pakiety. Potem to, cośmy już powiedzieli, urny, województwo podlaskie, firma Karo Piotr Krajewski, 2 miliony 354 tysiące złotych i worki PSO Maskopol SA, 5 miliónów 141 tysięcy złotych. A co? Ale to są dopiero, to są 4 faktury.
Nie wiem,
nie wiadomo, ile jest więcej. Poczta już przekazała 26 milionów złotych tym firmom. Czy jeszcze ich nie spłaciła do końca. Są teraz... to pieniądze wrzucone w błoto. Tutaj ciekawe, warto przypomnieć też chronologię wydarzeń, jak to się do tych wyborów parło, bo teraz oni mówią, no nie udało się, ale pamiętamy, że już w marcu została podjęta decyzja w PiS-ie o wyborach korespondencyjnych. Potem zdecydowano, że wybory mają przeprowadzone przez Pocztę Polską. 3 kwietnia Rada Nadzorcza Poczty Polskiej przyjęła demisję byłego już wtedy dyrektora, pana Przemysława Sypniewskiego, bo stwierdzono, że nie poradzi sobie z wyborami korespondencyjnymi. Zastąpił go Tomasz Zdzikot, do tej pory wiceminister obrony narodowej. Czyli nagle pocztą zaczął się zajmować wiceminister obrony narodowej.
Co ci to przypomina? No ty nie masz tyle lat, co trzeba, żeby to pamiętać, ale ja przypominam sobie, że pewnego dnia obudziliśmy się i jak to Marian Kowalski kiedyś mówił, zamiast poranku, bo on wtedy czytam teleranki jakieś, czy nie, może to kto inny mówił, przypomnijcie mi, kto to mówił?
Bombowy Boguś nam opowiadał
ostatnio. A, to Boguś chyba też nam opowiadał, Bombowy, polecamy programy z nim, są na naszym kanale, Bombowy Boguś, a to dopiero początek jego historii, zamiast teleranku pojawili się tacy panowie w mundurach. Czy wiesz, do telewizji nagle w mundurach wszyscy przyszli.
Prezenterzy też.
Prezenterzy, no jak? Gdzieś no to w zakładach pracy zamiast tam cywilnego dyrektora taki pan w mundurze. No to teraz trzeba
było... No to
było...
tutaj na Pocztę Polską też został na prezesa z MON-u człowiek.
Aż nie, no,
to co się działo potem?
Co ci przypomina widok znajomy ten?
6, czyli to jest 3 kwietnia wymieniają prezesa Poczty Polskiej. 6 kwietnia w Sejmie pojawia się projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.
Czyli jeszcze tego w Sejmie pojawia się. Czyli jeszcze nie jest prawomocny, bo co musi? Musi zostać uchwalony podpis prezydenta i ogłoszony w Dzienniku Ustaw.
6 kwietnia pojawia się projekt.
Tak.
Jak myślisz, kiedy został przegłosowany?
5.
No nie, no, ale zwykle Sejm, no to
jeszcze nie umieją
jakieś
tak
poprawki,
zrobić.
Tak, pasowałoby jakoś zapoznać się, żeby wszyscy mogli się zapoznać.
Ja
tego
myślę,
samego dnia
jakaś,
Sejm przyjmuje...
Jakaś pisowska niedoróbka, bo powinni się nauczyć tak, że tu zgłaszamy projekt.
A on już jest dzień wcześniej przyjęty.
Pamiętasz taki dowcip? O, dziecko mu się urodziło, od razu 2-letnie. Toż przecież nie można by tak
od
zrobić.
Razu
od razu wakacje, legis, wszystko jest, ogłaszamy i już wszystko gotowe. A co, no, co? Jak już panowie w mundurach pocztę przejmują, noż to nie można i tak by zarządzić? A cóż by to się stało? Przecież demokracji i tak nie ma.
O tym, że demokracji i tak nie ma, to za chwilę. Sejm przyjmuje tego samego dnia, 6 kwietnia, ale utyka on na miesiąc w Senacie. Na miesiąc.
A, no bo pamiętacie, cośmy mówili, że PiS w swojej pysze i głupocie straciło bezwzględną większość, którą miało w poprzedniej kadencji.
I to, w Senacie.
Wszędzie mieli. Tak. Mieli w Sejmie większość, mieli w Senacie większość, no i mieli większość w Pałacu Prezydenckim. No bo tam liczymy szare komórki, ile jest przy Jarosławie, ile tam przy tym towarzysz doktor Targalski wyliczał, że raz większość komórek szarych prezydenta jest przy Jarosławie, a jak obejrzy serial
Ucho prezesa
i wtedy służby go przekręcają mu szare komórki i on się buntuje wtedy przeciwko prezesowi. To taka, że tak powiem, teoria z gazety. Ona się powinna Wyborcza nazywać, a Polska się nazywa.
No, Senat w końcu minął ten miesiąc, przyjął tą ustawę, podpisał. Prezydent Duda, bach, od razu później, kilka dni później, od razu 8 maja, czyli 2 dni przed planowanymi wyborami, podpisuje tę ustawę.
Ja tylko się zapytam, ale czy karty już są wydrukowane, czy nie?
No właśnie, całe prace były już szykowane w sposób, który, czyli cała praca Poczty Polskiej, całego państwa polskiego
była wbrew, nielegalna.
Była nielegalna, bo była przygotowana pod prawo, którego jeszcze nie było.
A towarzysz Sasin wskazał, że sio było legalno, no. Już to jak? A gdzie dziennikarze?
Nie ma.
A nie,
to dopiero teraz są.
A, właśnie.
Dziennikarze pytali pana Sasina za chwilę, tylko najpierw mówił, że wie, ile kosztuje, ale nie powie. A potem mówił, że nie wie. Możemy to nawet pokazać krótkiej.
Pokażmy.
Czyli wie albo nie wie?
Nie, tak, nie wiadomo.
A teraz wie, ale już wie, kto ma
ale
to
czekaj,
zapłacić.
Ale czekaj, bo tam złapali takiego pedofila niedawno. I on mówi, że on nie winien. A wiecie, dlaczego on nie winien?
Podmienili leki.
Bo on prochy brał jakieś. A słyszeliście, żeby jakieś leki powodowały pedofilię? Słyszałeś, Czarek? Albo Mek? Noż to patrz, w Wojsku Polskim wymyślili taką broń chemiczną.
To nie byle jakby.
Na generała, na pułkownika chyba zrzucili tę broń chemiczną, on się stał pedofilem. Panie pułkowniku, czy są leki przeciwne? Może byśmy rozwiązali.
Ale to dziwię się, że Kościół katolicki jeszcze nie wpadł
no
na
właśnie,
taką wykładnię. Ale pójdźmy
kapelan...
teraz pana, poprosimy teraz o ten wycinek z panem Sasinem, jak on wie, ale nie powie, a potem nagle nie wie. To lepiej niż ryba.
A to pan nie wie, ile będziecie musieli wydać za druk kart wyborczych?
Oczywiście, że wiem. Wiem, natomiast tak jak panu mówię, no, nie mogę tego w tej chwili tak
powiedzieć. Wiem, ale nie powiem? To są moje pieniądze.
Powiem w...
Ile to kosztowało? Czy możemy to ustalić, panie premierze? Jakie to pieniądze?
Ja nie mam takiej wiedzy. To trzeba by zapytać Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych w tej sprawie. Ja w tym procesie akurat nie uczestniczyłem.
No, najpierw wie, ale nie powie, potem...
Potem mówi, że w ogóle w tym nie uczestniczył.
Uczestniczył. A teraz dzisiaj był znowu u redaktora Mazurka. I to, co już zacząłeś mówić, został zapytany, no jak to jest z tymi pieniędzmi, no bo już sprawa wybuchła, co najmniej 70 milionów. On powiedział... Tak, przypomniał oczywiście, na co zwala pisowski minister, jak coś sprawa się rypła w związku z wyborami.
To nie nasza wina. To wszystko wina Platformy.
Nie, to jeszcze nie tak.
Nie tak?
Przypomnij, jakie wcześniej grzechy miała Platforma. Najpierw
rozpaczniemy. To się nazywa przygotowanie artyleryjskie.
Tak,
czyli ostrzał głównym strony przeciwnej. No ale jedziemy.
Przypomina dziurę VAT-owską za Platformy, czy referendum zarządzone przez Bronisława Komorowskiego i 70 milionów wyrzucone w błoto. Dziś płaczą, mówi o opozycji, dziś płaczą nad rozlanym mlekiem, które rozlało się przez nich, czyli to jest wina opozycji, że do wyborów nie doszło. Tylko jeszcze odnośnie tego Bronisława Komorowskiego i jego referendum, czy ono było sensowne, czy nie, to już tam nie o to chodzi, no tylko problem taki, że ono się odbyło. Ludzie poszli do głosowania, no na coś tam pogłosowali, jakieś wyniki było, no może to komuś coś dało, może nie. No ale przynajmniej te pieniądze poszły na jakiś cel, który został zrealizowany. Oni wydrukowali 70 milionów kartek, które można sobie wyrzucić teraz do śmietnika, tak?
No albo...
I on to porównuje się z Komorowskim, no to już naprawdę przegrać w porównaniu z Komorowskim jest naprawdę wstyd. Ale mówi także o Koalicji Obywatelskiej, bo mówi, że tak, teraz opozycja uznaje za to, za sukces, że wyborów w maju się nie odbyło, to może podzieli się kosztami z nami, mówisz, że powinni teraz
płacić. On się
chyba
boi, że za to, że złamał prawo, bo nie było ustawy, kiedy on kazał drukować te karty, a wszyscy z rządu mówili, że to towarzysz Sasin się tym zajmie, no to albo kłamali, albo no niech teraz on powie prawdę, kto taki rozkaz wydał. Może premier? Proszę, można wsadzić i premiera, nie ma to dla mnie większego znaczenia. Ale ktoś z PiSu podjął decyzję, żeby te karty głosować wbrew prawu, drukować wbrew prawu, bo ustawa nie była prawomocna. Także oni zdefraudowali te pieniądze.
Ale oni inaczej myślą, że ona była prawomocna, no bo oni wiedzą, że mają swojego prezydenta i większość w Sejmie, czy on podpisał wszystko,
tak
co mu się
wróżki.
Da. To Czarek wczoraj ostatnio przypomniał nam kawał, dlaczego Duda rapował z tabletem. No to bo jakby właśnie dostał tekst na kartkach, to by go podpisał.
Ale Rysika nie miał jakiegoś?
No chyba mu nie dali, może też. Ale też Sasin jeszcze swoją ciekawą tu optykę przedstawia na to, dlaczego oni tak do tych wyborów parli. Mówi tak, co by było, gdyby nie w tym sensie, że ja, ale cały rząd przygotowań do wyborów nie podjął. Wtedy opozycja słusznie mogłaby nas oskarżyć, że wybory się nie odbyły, mogliby nas wstawiać przed trybunały, a tak nie mają do tego podstaw. Czyli oni się bronią, no, że no, termin wyborów był, no to trzeba było je przeprowadzić. Jakbyście na takie coś odpowiedzieli?
Czarek, masz jakiś pomysł?
Oni w ogóle się powołują, że drukowali na podstawie tam zarządzenia jakiegoś tam premiera w ogóle, że nie potrzebowali ustawy, że tu wystarczyło rozporządzenie premiera. On sobie tak zarządził, że trzeba wydrukować. No to jest dobrze, jest zgodnie z prawem.
Czyli teraz zwalają winę na Morawieckiego.
Wcześniej tak mówili. Wtedy, jak
Morawiecki
był jeszcze
płaci. Tak, on takie fajne działeczki pytania tam z żonką przygruchali od kościoła, a kościół przygruchał przez SB od Skarbu Państwa. I potem żonka kupiła biednego studenta, no to teraz może by... Ile tam wartość tych działek?
Sęk w tym, że polecenie premiera jest 2 dni przed poprzednią ustawą, która zabierała organizację wyborów od PKW. Czyli wtedy, jak premier się wziął za organizację, to jeszcze PKW miał organizować.
Czyli on oszukał.
Też nie dobrze.
Zarządził.
PKW teraz może o odszkodowanie do żony premiera. No bo premier oczywiście on nic nie ma, nie? To, nie, przepraszam, to minister nic nie ma. Premier chyba coś ma, nie? Bo on w bankach pracował i tam go suto opłacano. Ale i tak jakoś za mało wychodzi z tych zeznań.
Na odpowiedź panu Sasinowi, że no musieli podjąć próbę przeprowadzenia wyborów, bo inaczej opozycja ich pociągnęłaby do odpowiedzialności.
Sami się podłożyli opozycji. Mieli po pierwsze instrument w postaci...
O, tu zaczynamy znajdować klucz do łamigłówki. No czekajcie, zaraz pójdziemy dalej.
Klęski żywiołowej. Tak, prosty i jasny i zgodny z prawem. Nie zrobili tego, choć moim zdaniem mieli obowiązki. Związek, bo taki stan faktycznie był i myślę, że dalej jest.
Prowadzano przecież te stany przy dużo mniejszych obostrzeniach, powodzi w części kraju już nawet wtedy były.
Wybrali rozwiązanie, które było uzależnione od Senatu, co chyba się nie spodziewali, że im będzie ułatwiać. Senat ma konstytucyjnie 30 dni na rozpatrzenie ustawy zgodnie z prawem, no to taki termin wykorzystali i wtedy oni już nie mieli szans przeprowadzić tego, co sami zapisali w ustawie. No to przecież pisząc tę ustawę wiedzieli, że tak będzie. Potem teraz napisali następną i znowu Senat korzysta ze swoich uprawnień i znowu nie mają czasu. Zamiast parę miesięcy temu zrobić takie rozwiązanie, które w
tym czasie by się dało przeprowadzić. Już mogli wtedy wprowadzić to rozwiązanie, co teraz, jeśli ono jest dobre. A powinni jeszcze stan klęski żywiołowej.
Ale mówiliśmy wielokrotnie, dlaczego nie wprowadzili tego
stanu. Oni wyglądają jakby myśleli na parę dni do przodu i dalej nie umieli. O pani Witek mówiła, że w lutym, jak zarządzała wybory, to nikt nie przewidział, że będzie pandemia.
Ale w lutym to już chyba...
Teraz pytanie, czy ona jest idiotką, czy oszustką?
Dobre pytanie.
Bo ja nie wiem. Ale może dwa w jednym.
To jest ważne pytanie, bo jest takie ryzyko, że ta pani będzie prezydentem przez jakiś czas.
No i czego tak straszysz ludzi? Od rana normalnie.
Ale czy to będzie taka wielka różnica?
No właśnie, w sumie tak. No. Ale czekajcie, bo tu Czarek... Dlaczego nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej? No.
To jest też dobre pytanie, ale ja nie znam na nie odpowiedzi. Tłumaczono się, że tam te odszkodowania, ale no przecież teraz odszkodowania też można wnioskować tak samo, a nawet może bardziej.
Marnują praktycznie już pewnie setki milionów złotych, no to daliby te pieniądze na te odszkodowania.
W tarczę antykryzysową wpisali, już się chwalą tyle, że setki miliardów już tam włożyli, no to z odszkodowań by było mniej.
No tak, to nijak tego nie rozgryziesz, chyba że ja mam jedną koncepcję. To jest wszystko działanie celowe. Oczywiście jest tam paru idiotów, jako pionki robią i oni te takie rzeczy, no takie jak ten Sasin czy inny, takie robią ruchy głupie i bezsensowne, ale oni są, że tak powiem, do wymiany gdzieś tam. Ale myślę, że te główne mózgi, które rozgrywają ten układ partyjny w Polsce, czyli to są jacyś no, namiestnicy towarzysza tego no, Jaruzelskiego i jego przydupasa, chociaż on tam swoją politykę też prowadził. Także prawdopodobnie to jest celowa destrukcja państwa. Po tym wszystkim, co się dzieje, po tym wszystkim, że proste rozwiązania można było zastosować, czyli przedłużyć kadencję Dudy ze względu na stan klęski żywiołowej, mieliby PiS-owcy dalej swojego prezydenta, mieliby te większości, które mają, nie? Nie mieliby tych większości, które nie mają, których nie mają na swoje życzenie, bo w Lublinie wystawili jakiegoś niemotę, to wiecie, to się już nawet nie będę znęcał nad tą kreaturą, ale przegrała z kretesem, z no człowiekiem znikąd, można powiedzieć. Człowiekiem, który zresztą od razu się skompromitował serią kłamstw w mediach, nie? Także no, praktycznie z człowiekiem, którego można było, gdyby rzeczywiście kandydat z PiS-u był no, normalny, bym to ujął. Czyli PiS na własne życzenie straciło większość w Senacie. PiS zachowało się całkowicie dziwnie albo nieskutecznie. Jedni chcą, że nieskutecznie, bo oni nie umieją, tacy głupi są. Zobaczcie, jak trzeba przytulać dotacje, jak trzeba wyłudzać granty, jak trzeba kupować działki, to oni nagle IQ wysokie. A patrz, jak trzeba wybory przeprowadzić, banda tumanów i nie umieją sobie z opozycją przeprowadzić. Myślę, że to jest celowa ustawka, żeby kompromitować państwo polskie, żeby w momencie, kiedy państwo polskie potrzebuje silnego przywództwa, ponieważ jest kryzys światowy, można powiedzieć stan wojenny albo przedwojenny w świecie, kiedy Polska powinna jasnym głosem stać przy swoim głównym sojuszniku, czyli przy Stanach Zjednoczonych, w tym momencie w Polsce jest bezchołowie. Zawsze, kiedy bezchołowie w Polsce się działo, nie działo się samoczynnie, tylko obce ambasady, głównie Moskwa, płaciły za to, żeby w Polsce było bezchołowie, żeby nie było silnej władzy. I moim zdaniem PiS jest w zmowie okrągłostołowej z Platformą. I ten cyrk robią celowo, żeby Polska poszła w kierunku totalnego dryfu, żeby nikt już absolutnie nie wiedział, kto rządzi i jakie prawo aktualnie obowiązuje.
No o tym, że nikt już nie wie, jakie prawo aktualnie obowiązuje, to mogliśmy się przekonać właśnie w ostatnich miesiącach, obserwując sytuację wyborczą, ale tego nie jest koniec. Interia opisała kilka dni temu też bardzo ciekawą rzecz, tej słynnej już uchwały ustawy Państwowej Komisji Wyborczej po tych wyborach, które się nie odbyły i ona napisała, dlaczego się nie odbyły, też ciekawa jest interpretacja, ze względu na brak możliwości na głosowanie na kandydatów, że nie było kandydatów. No ale dzień wcześniej była...
Było głosowania.
Tak, ale przez brak możliwości głosowania, że za mało kandydatów, nie było kandydatów.
Nie było gdzie głosować.
Komisji nie było tych wszystkich.
No, czyli ta ustawa została przyjęta 9 maja, w dzień planowanych wyborów, tak? I teraz zgodnie z prawem powinna się od razu ta ustawa ukazać w Dzienniku Ustaw i wtedy marszałek Sejmu ma 2 tygodnie na ogłoszenie nowego terminu wyborów. Ale ten termin wyborów, który musi ustalić, nie może być wcześniej niż 55 dni od ogłoszenia wyborów, bo komitety wyborcze muszą mieć co najmniej 55 dni na zarejestrowanie.
Zbiórka podpisów znowu się kłania.
W tym momencie, nawet jak ona to robi 10 maja, to ten termin, gdyby to zrobiła 10 maja, pani Witek, nie wyrobią się z tym 24 czerwca. No to co robi Prawo i Sprawiedliwość?
No to co zwykle.
Państwowa Komisja Wyborcza uchwala swoją ustawę, ale...
Nie ustawę, to się jakoś musi inaczej uchwałę, nazywać, bo ustawę to Sejm uchwałę, ustala. Tak.
Ale nie zostaje ona upublikowana w Dzienniku Ustaw. Już 2 tygodnie, dalej jej nie ma, czyli w takim razie marszałek Sejmu nie ma obowiązku ustalania nowego terminu wyborów. I teraz dlaczego, na co oni grają, na co grają? Otóż teraz, Czarek, już rozpocząłeś ten temat, jest proponowana nowa ustawa o tych wyborach hybrydowych, teraz tak to się trochę niebezpiecznie nazywa, tak wschodnio się to kojarzy. No i teraz ta ustawa, gdy zostanie wprowadzona, wejdzie w życie, no to być może ten okres 55 dni zostanie tam zlikwidowany. No ale teraz znowu jest problem, no bo w Sejmie ona została przegłosowana, znowu Senat ma 30 dni, tak? Także teraz oni grają na to, żeby prawdopodobnie upublikować ustawę w Państwowej Komisji Wyborczej dopiero wtedy, gdy zmieni się aktualne prawo i będzie można już wtedy ogłosić termin wyborów szybciej niż te 55 dni. To z kolei powoduje sytuację, że nie ma wyborów, nie ma, w takim razie nie można prowadzić agitacji wyborczej, nie można prowadzić kampanii wyborczej. I właśnie 5 maja, w piątek 22 maja pełnomocnik wyborczy Andrzeja Dudy zawiadomił na piśmie PKW o działaniach Rafała Trzaskowskiego, Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Roberta Biedronia, którzy w jego ocenie agitują przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. Czyli oni śmią występować, agitować, prowadzić kampanię wyborczą, jak jeszcze nie ma wyborów. No proste pytanie, to kiedy oni mają robić tą kampanię? Nie wiem, w tydzień, dwa? Normalnie przecież pamiętamy, kampania wyborcza trwała zwykle 3 miesiące, 2 miesiące.
Ale
na kampania wyborcza trwa rok przecież, nie? Co najmniej.
Ale tu się pojawia nowy problem. Jeśli by się udało przebrnąć przez te wszystkie gąszcze i zostanie ogłoszony termin wyborów i powiedzmy, tutaj telewizja Idź Pod Prąd zgłosi swojego kandydata, no to od razu będzie zasadny postulat, że tamci kandydaci mieli czas na kampanię w sposób niezgodny z polskim prawem, dostawali czas antenowy, mieli nawet przecież taką debatę w telewizji, nie? A kandydaci nowi, na przykład kandydat tu z Ruchu 11 listopada czy z telewizji Idź Pod Prąd, nie miał tego czasu. To jak rozwiązać? No bo ewidentna dyskryminacja i nierówność będzie. To teraz, czy naszemu kandydatowi teraz zrobią debatę w telewizji specjalną, nie, Duda tam przyjdzie, będziemy debatować, czy czas antenowy 120 godzin specjalnie dla tych nowych kandydatów, którzy się zgłoszą? No weszliśmy w kompletny kociokwik.
W ogóle tamci już teraz są, to są kandydaci do innych wyborów. Powinno być,
w ogóle powinni
jeszcze raz zbierać podpisy. Tą całą sytuację komentuje profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pan Ryszard Piotrowski. Mówi tak. To jest naruszenie prawa. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wobec tego 10 maja powinna być ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Premier nie może wstrzymać publikacji uchwały lub innego aktu, który ma być ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Premier nie jest cenzorem aktów tam publikowanych. Konstytucja nie przewiduje takiej kompetencji. W myśl tej logiki mógłby przecież nie publikować ustaw podpisywanych przez prezydenta. I też one by były
nielegalne. Jak nie może, jak może. I kto mu co zrobi? Ja przypominam, że to nie jest pierwsza zbrodnia tego typu w pisowskim kociokwiku. Ja przypominam aneks do raportu o likwidacji WSI. Prezydent, zarówno Lech, Kaczyński, jak i prezydent Duda. Oczywiście o Komorowskim to nie wspomnę, bo mówimy o pisowskim środowisku. Oni mieli obowiązek naród zapoznać z tym aneksem. Żaden z tych ludzi tego nie zrobił. Kaczyński przeczytał ten raport. Zdaje się, że bezprawnie. Nie wiem, czy on miał jakiekolwiek jako poseł prawo zapoznać się z tym raportem i co powiedział. Pamiętacie?
Lepiej będzie, jeśli nie zostanie opublikowany. Mamy tutaj na slajdzie.
Czyli tak. Sejm swoje, ustawy swoje, uchwały swoje, a Kaczyński jednoosobowo decyduje. Polakom ta wiedza jest niepotrzebna. No to co się dziwisz, że teraz jakieś tam ale uchwały PKW czy czegoś tam nie dają do
aneksu do raportu o likwidacji WSI? To samo jest teraz z raportem Komisji Smoleńskiej. Tak samo ona twierdzi, że raport już jest gotowy, ale go nie publikuje, ponieważ jest pandemia.
A jakie nie wiem, to jak ma, to właśnie, co to ma do
czy to
rzeczy?
Na internecie nie można, nie wiem, oni PDF-ów tam jeszcze nie ogarniają w tej komisji, żeby wrzucić do internetu filmik, opublikować? Czy to oni muszą drukować jakąś białą księgę znowu?
Nie no, to jest...
Nawet jakby mieli drukować, to tam mogą zdezynfekować sobie po tym druku, no nie wiem.
To jest oczywiście jakieś kłamstwo, że wiecie, oni tak mówią, a nie zrobimy tego, bo śnieg spadł tam na Antarktydzie czy gdzieś, nie? No takie w ogóle bez związku te ich tłumaczenia się. Łamią prawo, lekceważą Polaków, lekceważą moralność, bo tam prawo, no to może być głupie, nie? Ale lekceważą moralność, lekceważą prawo i sprawiedliwość, można tak powiedzieć, a jednocześnie na sztandarach mają taką nazwę. Nie, to jest straszny stan dla Polski. To jest taki stan przedrozbiorowy, bo właśnie w ten sposób obce agentury rozbijały zdolność państwa polskiego do jakiejś reformy czy podniesienia się z upadku tuż przed rozbiorami. To agent carycy, ambasada rosyjska miała cały, że tak powiem, worek złota i kupowała sobie magnatów, kupowała biskupów, kupiła sobie nawet prymasa Polski. Kiedy zdobyto ambasadę moskiewską w Warszawie w czasie powstania kościuszkowskiego, wszystkie te dokumenty zostały opublikowane. I to nie w Dzienniku Ustaw, tylko na ulicy. I wtedy zaczęto wieszać tych zdrajców. Taki był czas wtedy.
No, ty rysujesz taką katastroficzną tutaj wizję przyszłości. No, ale ktoś może, czyli... Nie wiem, twoim zdaniem źle, że te wybory się nie odbyły 24 maja, czy jednak dobrze? Drugie pytanie, no co by się nawet stało, gdyby upłynie kadencja Dudzie? Po pierwsze jest on tylko prezydentem, premier dalej pozostaje w mocy. No po drugie, gdy nie ma prezydenta, jego obowiązki sprawuje marszałek Sejmu, czyli to zresztą tak samo było przecież po śmierci Lecha Kaczyńskiego, to przecież Bronisław Komorowski właśnie był marszałkiem Sejmu.
Zresztą trzeba jasno powiedzieć, kto mu utorował drogę do tego.
Kto mu wydał klucze? Andrzej Duda. No,
Andrzej Duda w sposób nielegalny złamał prawo.
Pytany przez ministra Macierewicza, no zrobiłem, co zrobiłem. Coś
no jakoś tak. Dlaczego pan to zrobił? No zrobiłem, bo zrobiłem. No.
Zrobiłem, co zrobiłem. Bo pytany był, dlaczego pan wydał klucze, gdy nie było aktu zgonu jeszcze prezydenta
złamał prawo. Czyli widać, że Duda zdał egzamin. Duda wtedy zdał egzamin, żeby być prezydentem III RP, czyli PRL bis, katolicko-komunistycznego chlewu.
No ale wracam do tego pytania. Czy dobrze, że te wybory się nie odbyły, czy źle? No i co z tego, nawet jak Dudzie upłynie ta kadencja, no będzie marszałek Sejmu pełnił jego obowiązki, no to tragedii chyba nie będzie. No w końcu te wybory się odbędą, wszystko wróci do normy.
Mamy jakieś tam prawne czy konstytucyjne sposoby postępowania, kiedy prezydent nie może pełnić urzędu. No i trzeba będzie z nich skorzystać zapewne. Czy dobrze, że się nie odbyły? Dobrze, że się nie odbyły ze względu na epidemię. No tu teraz schodzenie do lokali wyborczych, czy spotykanie się listonoszy z ludźmi w kwarantannie czy w izolacji nie byłoby dobre z tego względu bezpieczeństwa. A co do tego, no, kto będzie prezydentem, no to wszystko wskazywało na to, że Duda by wygrał tak w tamtym terminie bez problemu. Także byłby on, jeśli teraz będzie przez jakiś czas pani Witek, to nie będzie wielkiej różnicy. A być może w wyborach późniejszych no, wygra ktoś inny niż Duda, ale nie spodziewam się, że to, patrząc na to, jak te wszystkie siły polityczne między sobą największe postępują, to nie spodziewam się, że to będzie jakaś jakościowa różnica, bo tu no, działają w sposób podobny, tam zrzucają na siebie jakoś odpowiedzialność za to, co się dzieje. No to teraz, jak druga strona wygra, na przykład kandydat Platformy, no to wtedy rząd PiS-u będzie zrzucał swoją niemoc na prezydenta z Platformy, a prezydent na Sejm z PiS-u i będziemy mieli mniej więcej to samo. Na zmianę jakościową, no to musimy jeszcze popracować.
Właśnie, no wspomniałeś to, że tutaj sytuacja no nie jest jakaś tragiczna, no bo marszałek Sejmu jest z tej samej opcji, wydawałoby się, co prezydent. Nie ma tutaj, że nagle, nie wiem, zmieni się, prezydent będzie z Platformy.
Długopis no, utrzyma i tam coś.
Długopis będzie podpisywał tak jak Duda. Co
no tak, ale zadaliśmy na początku pytania, czy to jest idiotka, czy oszustka, czy dwa w jednym.
A Duda to kto?
Czyli wszystko jedno.
Może nawet lepiej. No, ktoś powie, gorzej już nie może być.
Czyli będzie kolejna podła zmiana.
Chociaż Bosak twierdzi, że Duda się prezentuje dobrze za granicą, że ma ładną żonę, że się mądrze wypowiada, że to taki jest coraz najaszczy prezydent.
Ja pamiętam, jak chyba Bronek, ksywka Bigos, zaczął się wypowiadać o żonie prezydenta Stanów Zjednoczonych. No to było wielkie faux pas. Ja nie wiem, co chce ten chłopczyk tańczący na rurze, czyli Bosaczek, udowodnić, wypowiadając komplementy na temat pani prezydentowej. I tu zawieszę głos.
Kończąc ten polski wątek, zapytam was, jak przewidujecie dalszy rozwój wypadków? Czy PiS-owi uda się tego 24 czerwca do tych wyborów doprowadzić? Dlaczego w ogóle ten czerwiec jest tak kluczowy? Może Czarek, jeszcze do tego ciebie pytanie. Dlaczego przecież jest później jeszcze cały lipiec do tego sierpnia? Dlaczego oni, no wiadomo, jest to sezon urlopowy, ale czy jest jeszcze jakiś inny powód, dlaczego nie można tych wyborów zrobić w lipcu? No i pytanie, jak przewidujecie, jak ta sytuacja się rozwiąże? No bo były te informacje, że sondaże, że Dudzie poparcie leci na łeb, na szyję. Teraz z kolei były jakiś tam sondaż, że jednak nie, że jednak by wygrał. No ale widać, że ten przeciwnik Trzaskowski, no to już jest jakiś, powiedzmy, poważniejszy przeciwnik niż pani Kidawa-Błońska.
Tam są jeszcze terminy po wyborach, kiedy można składać protesty wyborcze, kiedy tam sąd je rozpatruje, to chwilę trwa, zanim się ta decyzja wyborców uprawomocni, powiedzmy tak. Także no, a chcą, żeby do tego 6 sierpnia to wszystko zdążyć, dlatego chcą jak najszybciej te wybory. Żeby, no jak mówią, że konstytucja nakazuje, żeby do tego 6 sierpnia już był nowy prezydent, czy stary, no nowo wybrany, o, tak powiedzmy. Teraz już konstytucja jest bardzo droga.
Ja chciałem na to nałożyć politykę międzynarodową. Najpierw papież Franciszek powiedział, że należy zlikwidować państwa narodowe. Powiedział to w 2017 roku, o ile pamiętam, możemy to zobaczyć. Unia Europejska powinna się jak najszybciej, zobaczcie słowa tego komunisty, zobaczcie, powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, czyli miałaby powstać kolejna czwarta Rzesza, bo struktura federalna, czyli państwo niemieckie jest tak zbudowane, ma to zostać rozszerzone na całą Unię Europejską. Zamiast narodów, zamiast państw mają powstać landy Unii Europejskiej, czyli państwo federalne. Tak, aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, czyli żeby na przykład nie Polska decydowała o swoich prawach i o swojej polityce, lecz federalny rząd i parlament Unii Europejskiej. Zobaczcie, 8 lipca 2017 roku. Parę miesięcy potem zdanie papieża potwierdziła Angela. Dziś państwa narodowe muszą. Zwróćcie uwagę, język niemiecki, język Adolfa Hitlera, dokładnie jak w tych różnych szantażach z lat 30. w stosunku do Austrii, Czechosłowacji, Kłajpedy, czy później do Polski. Państwa narodowe muszą czy raczej powinny być gotowe do przekazania swojej suwerenności. Czyli likwidacja państw narodowych. To jest 2017 rok. Papież, a 23 listopada następnego roku 2008 to jest 18 rok, przepraszam, to jest Angela Merkel. I teraz mamy praktycznie konflikt, prawie że wojnę światową. Dzisiaj właśnie, czy wczoraj Xi Jinping powiedział do swojej armii: macie być gotowi na wojnę. To jest komunistyczna odezwa do żołnierzy komunistycznych w tym Bantustanie Wielkim. I Stany Zjednoczone przecież cały czas myślą, w jaki sposób pociągnąć do odpowiedzialności Chiny komunistyczne za epidemię koronawirusa. Nasza petycja 100 tysięcy ludzi w 3 tygodnie, czyli widać, że temat jest nośny na całym świecie. O tymśmy mówili. I jaka jest odpowiedź polskiego rządu? Minister obrony narodowej Błaszczak płaszczy się przed Chinami i mówi, że Polska jest tylko małym kmiotkiem, który nie ma żadnej możliwości wypowiadania się w sprawach tego globalnego konfliktu cywilizacja zachodnia, NATO, Stany Zjednoczone, a komunistyczne Chiny, Rosja i sojusznicy. Zobaczcie, Polska mówi tutaj o zdradzie w stosunku do swoich zachodnich sojuszników, przeciwko przede wszystkim w stosunku do Stanów Zjednoczonych. I oto dzisiaj mamy wypowiedź szefa dyplomacji Unii Europejskiej, który już jasno deklaruje: Unia Europejska w konflikcie Chiny-USA staje po stronie komunistycznych Chin.
Ja może właśnie przytoczę, bo tam też to nie tylko ciekawe to, co on mówi o Chinach, jest też o państwach narodowych tam końcówka.
No to właśnie dlatego połączyłem te dwa wątki, bo teraz dochodzimy do puenty.
Na naszych oczach kończy się porządek zdominowany przez USA, a zaczyna się azjatyckie stulecie. Taką diagnozę postawił szef unijnej dyplomacji pan Joseph Borrell na spotkaniu z niemieckimi dyplomatami. Hiszpan dodał, że Unia potrzebuje mocnej strategii wobec Pekinu. Borrell wziął udział w poniedziałek w wirtualnym spotkaniu z niemieckimi ambasadorami z okazji nadchodzącego przejęcia przez Berlin prezydencji w Radzie Unii Europejskiej z końcem czerwca. Podczas wystąpienia były szef MSZ Hiszpanii przedstawił dyplomatom swoją wizję roli Unii Europejskiej w czasie geopolitycznych zmian. I teraz cytat. Analitycy od dawna mówili o końcu systemu opartego na przywództwie USA i o nadejściu azjatyckiego stulecia. To się dokonuje teraz na naszych oczach. Dodał, że pandemia COVID-19 może się okazać wielkim katalizatorem tego procesu. Także mówi o Unii Europejskiej. Zaznacza, że Unia, która jest pod narastającą presją, by opowiedzieć się po którejś ze stron, musi kierować się własnymi interesami i wartościami, nie wiem jakimi, oraz unikać instrumentalnego traktowania przez jedną czy drugą stronę. Dyplomata podkreślił, że będzie to możliwe tylko pod warunkiem, że państwa Unii Europejskiej wykażą się kolektywną dyscypliną wobec Pekinu. Jego zdaniem konieczne jest też zbudowanie dobrych relacji z azjatyckimi demokracjami. Nie wiem, czy Chiny też są tu.
Gdzie on tam widział demokrację?
Ale myślę, ciekawe jest jeszcze...
Myślisz, że chodził mu o Tajwan?
Jemu chodzi o Tajwan, Koreę i te inne. W swojej oficjalnej wypowiedzi mówi, żeby się kolektywnie przeciwstawić Chinom. I żeby tu zbudować relacje z tymi wszystkimi innymi.
Czyli Korea Południowa,
tylko jednocześnie mówi, że, nie, że trzeba się nie opowiadać po żadnej ze stron, tylko tak wyśrodkować.
Jednocześnie mówi, że nadchodzi koniec
dyplomata.
Jak ktoś tego słucha i tak nie bardzo wie, bo przecież przez Korwina i innych oszustów na kierunku chińskim został już przerobiony w takie oto, zresztą pisowcy dokładnie tak samo oszukiwali Polaków, że komunizm to już praktycznie nie istnieje w tych komunistycznych Chinach, tylko to jest takie państwo kapitalistyczne, w którym jeszcze są takie pozostałości komunizmu. Nawet niedawno chyba Korwin takie objawienie powiedział, że Chiny to jest państwo kapitalistyczne,
a Stany komunistyczne.
Tam Chiny z pozostałościami komunizmu chyba, coś takiego. Także zobaczcie, kiedy tego Borrella słucha przeciętny Polak, czy przeciętny Europejczyk, bo ta sama kłamliwa komunistyczna propaganda idzie na całą Europę, we Włoszech przecież też, na Węgrzech też, mówiliśmy w Czechach, wojna na tym się właśnie polu toczy, są ofiary, zabijają tam przywódców czeskich, jakaś agentura, o tymśmy wielokrotnie mówili. Także to takie niejasne stwierdzenie, że z jakimi demokracjami? Oni przecież traktują, że Europejczycy traktują Chiny jako normalne państwo. Przecież towarzysz Lewandowski jest ambasadorem komunistycznej tej firmy Huawei i wszyscy go chwalą, to tam tylko parę głosów.
I polski prezydent przecież dzwoni do tego. Morawiecki jak mówi o Xi Jinpingu, to jak on pamiętacie powiedział? Przewodniczący?
Przewodniczący.
I tak urwał pół zdania. Czego?
Przewodniczący i jeszcze chyba Republiki.
Chciał tak powiedzieć. Republiki? Chyba się kapnął, że musi powiedzieć ludowej nie bardzo.
To nie spasował.
I przewodniczący
całkiem się wycofał i powiedział Chin, że już tak od początku.
Przewodniczący Chin. Jakaś taka nowa to tak jakby cesarz.
Ani nazwa państwa niewłaściwa i nazwa tego funkcji też
czyli tak jakby cesarz chiński,
polski
konfucjański
w pełnej klasie. Ale ciekawa jest też wypowiedź, no bo to mówimy o tym Hiszpanie, który dotychczas
z wypowiedzi tego Hiszpana głównie wszyscy zapamiętają, że kończy się czas Ameryki, a zaczyna się czas Chin. A tam te wszystkie deliberacje, że tu trzeba w te, czy w tamte.
Masz rację.
Teraz odpowiada na to szef MSZ Niemiec, pan Heiko Maas. On zgodził się z Borrellem na temat Chin, czyli to też podejrzewam, że zgodził się, że tam, bo potem tutaj mówią, że Unia musi oczekiwać od tego państwa większej przejrzystości, czyli jest jakiś głos krytyki odnośnie spodziewamy się koronawirusa. No ale zgodził się na temat Chin, czyli spodziewamy, że zgodził się też z tą wizją świata, że koniec jest potęgi USA, a teraz Chiny będą tym azjatyckim.
I musimy się dogadać.
W ogóle azjatyckie stulecie, zobaczcie jak to brzmi, to całe 100 lat będzie teraz chińskie.
No jak Rzesza miała 1000 lat, to oni teraz no już trochę skromniej, ale mogą się rozpędzić.
Przecież jeszcze niedawno mówiliśmy, że niemieccy politycy ostrzegają z kolei firmy niemieckie, że teraz Chińczycy ich po pandemii będą wykupować.
No ale na przykład norweskie linie już lotnicze zostały kupione.
12% chyba tam kupione przez Chińczyków.
Zdaje się, że więcej, no ale to...
Ale jest też, bo zaczęliśmy od tego, o państwach narodowych. Maas zapowiedział, czyli ten pan, który teraz będzie szef niemieckiego MSZ, zapowiedział, że w czasie niemieckiej prezydentury w Radzie Unii Europejskiej Berlin będzie starał się przeciwdziałać wzmocnionym w wyniku pandemii tendencjom powrotu do państw narodowych i zamykania granic.
Czyli państwa narodowe złe.
No zaobserwowali, że teraz te państwa narodowe, że wraca tendencja, żeby państwa narodowe
narody się
miały,
budzą,
granice.
Miały granice, były jakoś samowystarczalne, no bo teraz wszyscy mówią o łańcuch dostaw, to tak, że musimy być samowystarczalni. Tutaj każde z tych państw w rzeczywistości radziło sobie same z epidemią. Teraz Niemcy, nie wiem czy wiecie, będą teraz wysyłają chyba 3 miliony maseczek prezentu.
Ale wcześniej wysłali nam już też jeden prezent. Akurat to było 1,5 miliona maseczek w prezencie. Unia Europejska, no czyli tam Rzesza, daje państwom narodowym. Jak myślicie, komu dali najwięcej z tych 1,5 miliona? Polsce. 630-650 tysięcy.
Po czym okazało się?
No już tak nie wyprzedzaj, no poczekaj, niech tak zawieśmy głos, niech będzie trochę dramaturgii. Czyli zobaczcie, jak Unia kocha Polskę. Prawie połowa tej całej pomocy dla wszystkich narodów trafiła do Polski. Ale wiecie gdzie? Ano na śmietnik. Bo szajs dokładnie taki sam jak z Chin. Do niczego się nie nadaje.
Nie spełniał norm tak samo. To zresztą Szumowski tak się bronił.
Z Chin.
Dlatego wiesz, dali Polsce to, najwięcej.
To jest obrona Szumowskiego, że no dlaczego, że tutaj te maseczki z Chin to są, nie spełniają norm, a te z Unii też nie spełniają.
No patrz, no to mieli rację, że wybrali gówno z Chin zamiast gówno z Unii. Noż to patrz, jakie myszczyńscjarze. Ja tylko przypominam, że niezależnie czy z Unii, czy niezależnie czy z Chin, czy z Kitaja, u nas jest gówno, a nie maseczki.
Ale ja chciałem was zapytać, jak myślicie, jak te Niemcy będą przeciwdziałać tym tendencjom do powrotu państw narodowych i zamykaniu granic? No bo teraz wszyscy ci tacy antykoronawirusowcy, którzy tutaj płaczą, że nasza wolność jest ograniczana, no to płaczą też, że granice są zamknięte, że korki, że nie można sobie podróżować, na wakacje nie pojechać. Czyli teraz ci wszyscy tacy rzekomo antysystemowcy, którzy tutaj tuż nawet...
Otwierać granice! Likwidować państwa
narodowe! Działać ramię w ramię z panem Masem, z niemieckim szefem MSZ-u i będą niszczyć państwa narodowe. No bo co jak co, jednak temu PiS-owi trzeba przyznać, że te granice, powiedzmy, chciałem powiedzieć w miarę szybko, no oczywiście no możemy powiedzieć, że oczywiście za późno,
później.
No ale zamkną te granice i trzyma zamknięte
to
jeszcze,
powiedzmy,
oficjalne
wodę,
oczywiście zamknięte, bo to jest PiS na wodę, tak jak powiedziałeś. Wiele osób może to przekraczać. Znamy przypadki.
Widzowie nasi piszą, że przyjeżdżają z Brytanii jak masło
z Niemiec i nawet nie mają żadnej kwarantanny.
Wydrukować na drukarce, że jedziesz do pracy i nikt cię nie sprawdza, także bzdura kompletna.
No, ale powiedzmy, jakieś to zamknięcie jest, no i rzeczywiście mamy, powiedzmy, teraz kontrolę większą, nie wiem, nad emigracją, nad takimi rzeczami, jednak to wojsko zostało wysłane na te granice, przejścia
też
są
kompletnie nieprzygotowane.
W ogóle przejść nie ma, muszą stawiać takie stoliczki.
Stolik.
Więcej tak byśmy tu siedzielibyśmy tu paszport.
My to mamy eleganckie stoły w porównaniu z tym dziadostwem, co wojsku dali. Jakiś wstyd tam, dla państwa
jakiś
polskiego.
Jakiś namiocik, jakiś stolik plastikowy, no i to jest polska
jechali,
granica.
Jechali, kupili po drodze w jakiejś tam w Kastoramie czy gdzieś taką budkę, wiecie, dla ptoków.
A to wyobraźcie sobie, jak będzie wojna i na przykład trzeba będzie jakieś stanowisko dowodzenia.
To kupią większy namiot po drodze w Kastoramie czy w tym, nie wiem, no jakimś innym hipermarkecie.
Jak myślicie, jak Niemcy będą zwalczać? Czy będzie nacisk na to, żeby te granice teraz otwierać? Jak będą zwalczać ten powrót do państw, do tendencji powrotu do państw narodowych?
No pierwszy punkt, zniszczyć silne ośrodki władzy. I to robi Prawo i Sprawiedliwość. Ja, jeśli miałbym szukać analogii historycznej, dzisiaj tak a propos, rozpoczniemy ciekawy cykl, czyli kalendarium idź pod prąd, mówię z uśmiechem. Jeśli ja miałbym poszukać analogii historycznej, to PiS, czy Jarosław Kaczyński, robi za króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. No tamten był na tyle przystojny, że zakochała się w nim caryca Katarzyna. No nie wiem, tu akurat ta analogia nie pasuje.
Teraz w Rosji jest car akurat.
Ale Merkelowa jest kobietą.
W to nie idźmy. Ja tu upraszam. Zostańmy tylko na poziomie polityki międzynarodowej, bo zobaczcie, że król Stanisław August Poniatowski, pieszczotliwie zwany królem Stasiem, z jednej strony był moskiewskim kochankiem, utrzymankiem nawet, bo ona mu płaciła spore pieniądze, czyli był na utrzymaniu dworu carskiego, ale jednocześnie był na rękach noszony, przecież jest taki obraz, Konstytucja 3 maja, to tu na rękach ci reformatorzy niosą króla Stasia. Dokładna analogia. Zdrajcę niosą na rękach. To jest dzisiaj PiS Jarosława Kaczyńskiego. Patrioci myślą, że to jest propolskie stronnictwo. Dokładnie tak, jak o królu Stanisławie myślała ta część polskiej szlachty i magnaterii, która uchwalała Konstytucję 3 maja. Po czym szybciutko ten człowiek zdradził, sprzedał, zlikwidował Polskę. To jest rola rozpisana przez towarzyszy moskiewskich danych na Polskę, czyli Kiszczaka i Jaruzelskiego, dla Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, że smutna konstatacja, ale warto Polaków uprzedzać zawczasu.
Rzeczywiście, jak się popatrzy na te 5 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, no to jest seria konfliktów nierozwiązanych, niezakończonych. Konflikt z sądami wybuchł zaraz po wybraniu Prawa i Sprawiedliwości. Tli się do dziś, cały czas mamy ten konflikt.
Ja już praktycznie nie zwracam uwagi.
Nie jest wina PiSu. No a kto nie podpisał ustawy?
A czyja, jak nie PiSu?
Nie podpisał ustawy o sądownictwie. Zresztą jak oni sobie nie potrafić z sądami, no to jak chcą rządzić Polską? Czyli mamy konflikt z sądami.
Jak chcą z Niemcami sobie poradzić? Jak z ruskimi chcą sobie poradzić? Jak z Unią Europejską?
Mamy sprawę katastrofy smoleńskiej.
Z Chinami komunistycznymi.
To już nawet nikt nie mówi.
To są
sprawa katastrofy smoleńskiej. Minęło 5 lat. Cały czas są tylko jakieś obiecanki, cacanki.
What pandemia!
Nikogo nie skazano. Teraz Macierewicz się chwalił, że skazano tego arabskiego chyba. Ale to ktoś mnie uświadomił na Twitterze, że
prywatnego.
To jest z prywatnego
państwo
pozwu.
Polskie tu ani PiS nie ma nic do gadania.
To nie z jakiegoś Macierewiczowego czy państwowego. Także 5 lat, 0 skazanych za katastrofę smoleńską.
A jeszcze teraz Macierewicza Giertych pozwał, że kłamie na temat tam Tuska, Sikorskiego.
Okaże, że Macierewicz będzie skazany.
Ale rzeczywiście widać, że te 5 lat rządu PiSu to nie jest żadna tam dobra zmiana, tylko to jest pogłębianie konfliktów, dezorganizacji.
To jest Polska króla Stasia, zmierzająca do katastrofy. Politycy mają dwie cechy. Moralność i skuteczność. Najlepiej, żeby było 2 w jednym. Żeby polityk był moralny, czyli żeby kierował się Bożym porządkiem, dobra i zła, i żeby był skuteczny w tym, co robi. Oczywiście to się zdarza raz na bardzo, bardzo długi czas, szczególnie w bezbożnych narodach. My mieliśmy takiego polityka ostatnio, to tylko marszałek Piłsudski i też nie do końca, nie we wszystkim. No ale powiedzmy, że w obu aspektach by można coś dobrego o nim powiedzieć. Nie? Możemy mieć polityka moralnego, ale nieskutecznego. No to on będzie, oj, chciałem, ale się nie udało i tak dalej. No przynajmniej, jeśli to jest prawdziwe, że to jest moralny polityk, no to przynajmniej no, nie będziemy go tam, że tak powiem, przed Trybunał Stanu, bo chciał dobrze, tylko nie umiał. Ale wyobraźcie sobie Państwo sytuację, gdzie mamy polityków niemoralnych i nieskutecznych. To jest dno właśnie. To jest PiS. Kompletna niemoralność, złodziejstwo, oszustwo, lekceważenie prawa i moralności, kochanki, kochankowie, lobby lawendowe, jakie chcesz, wszystko znajdziesz w PiSie. I do tego zerowa skuteczność naprawy państwa. I teraz przypadek czy projekt? Ja wybieram inteligentny projekt komunistyczny towarzyszy Kiszczaka Jaruzelskiego. Bo ta partia została ufundowana, można powiedzieć, w pewnym uproszczeniu przy okrągłym stole. Bo tam był jej czołowy zarządca, towarzysz Wiesław. Tam ich partia, jak on sam mówi, pamiętajcie towarzysze, skąd mamy środki finansowe? Kto nam dał srebrną? Kto nam dał ekspres wieczorny? Pamiętajcie, towarzysze, o tym. To są słowa Jarosława, czyli towarzysza Wiesława naszych czasów. Zero moralności, zero skuteczności równa się likwidacja Polski.
Powiedziałeś, że czasy teraz wskazują, że geopolityka, tutaj konflikty geopolityczne przybierają na sile. Pokazaliśmy wypowiedzi, zapowiedzi tego, co będzie robiła Unia Europejska, że ona już się pozycjonuje po tej stronie chińskiej. I mamy informacje odnośnie Chin, że szykują się do wojny. O tym pisze po polsku portal O2.pl. Możecie też znaleźć na anglojęzycznych portalach. Chiny mobilizują wojsko, gotowość do wojny. Jasny przekaz prezydenta. Taki tytuł. Prezydent Xi Jinping wezwał we wtorek armię do zwiększenia gotowości bojowej. Podkreślił, że wojsko musi być gotowe do wojny. We wtorek odbyło się spotkanie plenarne delegacji z Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i Ludowej Siły Zbrojnej Policji. To są właśnie te takie wszystkie nazwy, których Morawieckiemu przez gardło nie przechodzą. Swoje przemówienie wygłosił m.in. prezydent Xi Jinping. I mówi tak, prezydent zwrócił się do wojska i nakazał większą mobilizację. Powiedział, że trwająca obecnie epidemia wywołała negatywny skutek nie tylko na gospodarkę, ale także bezpieczeństwo Chin. I teraz cytat. Chiny nie są wystarczająco bezpieczne zewnętrznie, ale może także wewnętrznie. Trzeba eksplorować sposoby szkolenia i przygotować się do wojny, ponieważ sytuacja epidemiczna już się unormowała. Trzeba zintensyfikować przygotowania do walki zbrojnej, trzeba sprawnie przeprowadzić treningi wojskowe, przeprowadzić gotowości naszego wojska do przeprowadzenia misji wojskowych, czyli też gdzieś będą wysyłać. Chiny mają się skupić na szkoleniach i zbrojeniu. Prezydent rozkazał wojskom, aby przemyśleli o najgorszych scenariuszach i przygotowali się do ochrony suwerenności narodowej, bezpieczeństwa i rozwoju państwa. Jednocześnie chwalił swój kraj za działanie w obliczu epidemii, chwalił wojsko, że na nich zawsze można polegać. No,
czy,
widać, że...
czy powołał się na prezydenta Dudę?
Nie, przynajmniej nie w tym tekście.
No
ale widać, że się poważnie przestraszyli, no bo mówią o zagrożeniach, które, że muszą wymyślać najgorsze zagrożenia, jakie tylko można wymyśleć i się na nie przygotować. Także widać, że to nie są tylko jakieś takie ćwiczenia, tylko na pokaz,
sprawa,
jakbyśmy się spodziewali.
Sprawa bliska, to jest, trzeba to nałożyć z deklaracją szefa komunistycznego garnizonu okupującego Hongkong, komunistów chińskich, powiedział, że jego żołnierze są gotowi do wymuszenia posłuszeństwa ludności Hongkongu i uratowania suwerenności nad tym obszarem Komunistycznej Partii Chin. Czyli wyraził gotowość do przeprowadzenia operacji drugi plac Tiananmen, czyli plac niebiańskiego spokoju w Pekinie, gdzie w 1989 roku właśnie ta sama komunistyczna zbrodnicza armia rozjechała pokojowo protestujących studentów chińskich, pekińskich, nie hongkońskich. Mówi się o tysiącach ofiar, mówi się nawet o więcej niż 10 tysiącach zamordowanych. Zbrodniarze, którzy wtedy rozjeżdżali gąsienicami czołgów czy strzelali do nich z karabinów maszynowych, dzisiaj żyją i pełnią najwyższe funkcje państwowe. To jest ta partia, z którą Prawo i Sprawiedliwość, zresztą wszystkie zgniłe elity komunistyczne Zachodu, robią dzisiaj interesy.
Wspomniałeś o Hongkongu. W takim razie przypomnimy wam teraz wczorajszą wypowiedź redaktor Hanny Shen na temat tego, co się dzieje teraz w Hongkongu i jakie to ma znaczenie dla całego świata.
Dziś wolne media na Tajwanie to jest chyba najbardziej wolne media w Azji, jakie można sobie wyobrazić, bo nawet dużo wolniejsze niż te w Japonii. Ale to jest właśnie, no, duże, za tym stoją Hongkongczycy. Hongkongczycy nauczyli tego Tajwańczyków. Jednym z takich prekursorów Hongkongu był właśnie Jimmy Lai. I on między innymi, on się urodził w Chinach, jako dziecko został uciekł do Hongkongu i zapytany, no, jakie było twoje pierwsze odczucie, co najpierw pomyślałeś, no to on powiedział tylko jedno słowo, wolność. Znaczy ta wolność w jakim stopniu zawsze była w Hongkongu i to nie trzeba było tam być, wystarczyło spojrzeć zawsze na różnego rodzaju wskaźniki, bo chociażby wolności gospodarczej. To jest zawsze we wszystkich takich ankietach, no, najbardziej wolne miejsce gospodarczo na ziemi. Do tego właśnie mieliśmy wolne media, no, słyszymy o tych protestach wielkich w Hongkongu, więc Hongkongczycy tą wolnością zawsze żyli i oni mają gdzieś to w genach od wielu lat. Nie tak dawno, kilka miesięcy, w marcu chyba, Jimmy Lai zapytany, no ale on jest miliarderem, ma ogromne pieniądze i on też dziś jest jednym z tych, który mówi, że nie opuści Hongkongu, będzie z Hongkongiem do końca. I pytają się go dziennikarze, no ale po co, przecież masz obywatelstwo brytyjskie, masz ogromne pieniądze, możesz sobie pojechać do Londynu, tam kupić najlepszą posiadłość, spokojnie z rodziną spędzić resztę życia. I ona na to odpowiedział, ale na co te wszystkie pieniądze, jeżeli nie ma wolności. I myślę, że to jest coś, co w Hongkongczykach jest naprawdę bardzo mocne. Umiłowanie wolności. I jeszcze jedną rzecz, którą powiedział Jimmy Lai, bo dziennikarz jeden stwierdził, no tak, no, Chińczycy mówią, że oni wam dadzą wolność, oni utrzymają w jakimś stopniu tę wolność gospodarczą, będziecie mogli tam zarabiać te pieniądze, więc no czemu jakoś się nie dogadać? No po co chodzić i robić te protesty, po co jego gazeta co chwila to nagłaśnia, pokazuje na cały świat, on jeździł też do Stanów Zjednoczonych. A on na to odpowiedział, bo chińscy komuniści twierdzą, że my tylko mamy ciało, a nie mamy duszy. I Hongkongczycy dziś nam udowadniają, że oni mają duszę. Oni walczą o przetrwanie tej duszy. To jest XXI wiek i ta walka się toczy o duszę w Hongkongu.
Walka toczy się obecnie o przetrwanie dusz Hongkongu. Atakującą stroną są chińscy komuniści. I teraz warto to zestawić z tym, co się dzieje w Polsce, gdzie prezydent Duda już kilkukrotnie wychwalał, pisał listy do prezydenta Xi Jinpinga, dzwonił ostatnio do niego po prośbie.
Palił się, że to jest jego kolega, który może załatwić różne sprawy.
Marszałek Witek także przyjmowała chińskiego ambasadora, w ogóle chiński ambasador to sobie
bryluje
ma
w mediach polskich.
Na Onecie, jak sobie coś napisze, to zaraz publikują, bo przecież to jest chyba jeden z bardziej poczytnych polskich portali. Także takie jest prawdziwe oblicze
polskojęzycznych
chińskich komunistów w Polsce. Kiedy w Polsce słyszymy, że tam komunizmu już nie ma, to i Korwin, przecież taki opozycjonista, też tak mówi, komunizmu już nie ma. Inni mówią, że na przykład kapitał nie ma narodowości, czy kapitał nie ma moralności. Czy
złodzieje zawsze takie hasło powiedzą.
W polityce nie kierujmy się moralnością, tylko interesami.
A ciekawe, że ci, którzy mówią nieraz, że kapitał nie ma narodowości, potem jeszcze zrzucają wszystko na kapitał żydowski.
No, patrz, a ten ma jednak, według mnie.
To jest jedyny, który ma.
Wszystko to, panie Żydzi, 447. A to ruska agentura zawsze. To wam podeślę. Możecie na nich liczyć, że taki argument zostanie przez nich użyty.
Jak skomentujecie tę sprawę w Chinach odnośnie tej mobilizacji wojska, wezwania Xi Jinpinga, że musimy tu się przygotować na najgorsze? Czy rzeczywiście przygotują, czy to ma związek z jakimiś planowanymi działaniami Stanów Zjednoczonych, które miałyby pociągnąć Chiny do odpowiedzialności po epidemii koronawirusa?
To ja mówiłem wczoraj, że to najprawdopodobniej chodzi o to, żeby pod osłoną tego ataku koronawirusem, czyli wirusem CCP, Komunistycznej Partii Chin, to angielski skrót, żeby przeprowadzić pewne operacje polityczne lub nawet zbrojne. Tu się mówi z jednej strony o aneksji, likwidacji autonomii Hongkongu, bo w rzeczywistości to była prawie że zachodnia demokracja, jeśli chodzi o życie wewnętrzne, tylko należała, można powiedzieć, do państwa komunistów chińskich, ale miała swoje władze, wolne media. Pani Hania o tym mówiła wczoraj. I ma jeszcze uprzywilejowaną pozycję gospodarczą, tak jak wolne państwo. Nie? Czyli może dowolne, że tak powiem, operacje i umowy handlowe podpisywać. Mówiliśmy też, że komunistyczne Chiny używają Hongkongu do prania tych swoich lewych pieniędzy brudnych, głównie na handlu organami zyskiwanych. Polują na ludzi, wycinają organy, szczególnie wyznawcom drogi Falun Gong, bo twierdzą, że oni są najzdrowsi, bo tam się gimnastykują, dbają o zdrowie, no to każdy chce mieć te organy od właśnie kogoś z Falun Gong, ale także więźniów sumienia, więźniów politycznych, chrześcijan oczywiście z różnych kościołów kroją, niekiedy zabijają po to, żeby sprzedawać ich organy, no i później te pieniądze gdzieś tam inwestują właśnie via Hongkong, także prawdopodobnie oni liczą na to, że oni zniszczą niepodległość, znaczy tą suwerenność, autonomię, no nie wiem jak to do końca nazwać, ale to, że to jest rzeczywiście taki skrawek zachodniego, wolnego świata, zniszczą to, a będą chcieli zatrzymać wszystkie te korzyści, jakie ma Hongkong, będą chcieli jeszcze to rozciągnąć na całe Chiny. Także to jest ich plan. Do tego potrzebują wojska, bo nie wiedzą, jak zachowają się mieszkańcy Hongkongu. Wczoraj czytaliśmy niektóre wypowiedzi na Twitterze, że albo wolność, albo śmierć. Oni nie chcą się godzić na okupację reżimu komunistycznego, który tak wychwala prezydent Duda i całe środowisko pisowskie, za wyjątkiem pani Fotygi. Bo teraz właśnie politycy światowi taką petycję, ale już właśnie polityków światowych, pani Hania Shen na swoim Twitterze to pokazała. I wyobraźcie sobie, że honoru Polski broni jeden polityk, dokładnie jedna kobieta, pani Anna Fotyga, kiedyś minister spraw zagranicznych, dzisiaj w Europarlamencie. Także bardzo,
niestety
bardzo...
nie Polski, tylko Parlamentu Europejskiego, bo Tajwan dziękując nie dziękuję Polsce za to,
no
wsparcie,
tak, ale
tylko dziękuję Parlamentowi Europejskiemu.
Jest to polski polityk, jest to Polka. Bardzo dziękujemy pani Annie Fotydze, że tak jasno staje po stronie wolnego świata, broni Tajwanu, broni Hongkongu. Chwała jej za to.
Dalej próżno czekać na głosy polskich polityków z Polski. Mówimy o prezydencie Dudzie, premierze Morawieckim, który na przykład by pogratulował prezydent Tajwanu reelekcji wyborów. No, na razie cicho sza. Tak samo mówiliśmy o Czechach. Tak samo mówiliśmy, że czescy politycy są zastraszani przez Rosjan. Nawet
nie
są głosy,
ma wsparcia
że Rosjanie
ze strony
zamordować.
Warszawy.
Zero wsparcia ze strony Warszawy.
Druga taka opcja, czyli pierwsza opcja to jest zajęcie Hongkongu, po to jest ta gotowość armii, bo tu nie wiadomo, co się jeszcze będzie działo przy tej okazji. Gruzini obawiają się, że Rosja ten sam czas wykorzysta, żeby zaatakować Gruzję i dokończyć podboju. Może być też grubsza sprawa, bo coraz więcej polityków amerykańskich, także ośrodków wywiadowczych, jednego z pracowników ośrodków wywiadowczych tu gościliśmy niedawno w studio i on mówił, jakie są sposoby wyegzekwowania reparacji wojennych od komunistycznych Chin za zaatakowanie świata wirusem swojej tej produkcji z Wuhan, że można anulować długi, jakie państwa całego...
Tak, to był
całego...
Tak. Wywiad z nim znajdziecie na naszym kanale w formie oddzielnej, a także jako oddzielny program.
Można anulować długi, jakie państwa całego świata mają w stosunku do Chin. To jest, zdaje się, około 5 bilionów dolarów. Można też zająć własność chińską, szczególnie komunistyczną, na terenie Stanów Zjednoczonych i innych państw Zachodu. To jest dodatkowo 1,5 biliona dolarów. Także to mniej więcej by było pierwszą ratą za atak bronią biologiczną chińskiego koronawirusa. jeśli nie atak, to celowe zaniedbanie, za jedno i za drugie trzeba zapłacić. To już niech tam sobie adwokaci się w sądach spierają, o co konkretnie oskarżą komunistów chińskich. Przypominam, że z Polski takie przedprocesowe pismo i potem pozew jest przygotowany. Wiecie przez kogo? Jedna tylko siła społeczna taki głos z siebie wydała. To jest Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Już wysłaliśmy pismo przedprocesowe do ambasady komunistów chińskich w Warszawie, żeby przeprosili nas za szkody, jakie nasz Kościół, jakie członkowie naszego Kościoła, sympatycy naszego Kościoła, widzowie też telewizji naszego Kościoła, czyli telewizji Idź Pod Prąd, doznali w wyniku tego, co zrobiła komunistyczna partia Chin z wirusem COVID. Na razie nie było odpowiedzi, ale sygnalizujemy, że w Polsce są środowiska, znaczy jest środowisko, o tak trzeba powiedzieć poprawnie, które realizuje dokładnie ten sam cel. Jest winien, powinien zapłacić ten winny. Stąd, gdyby Donald Trump, a on coraz głośniej o tym mówi, zdecydował się na ten ruch, to oznacza koniec komunistycznej partii Chin. Komuniści wiedzą to doskonale. Dlatego mówią, że są gotowi do wojny. Po co? Żeby zastraszyć Zachód, żeby zastraszyć zachodnią opinię publiczną, żeby politycy Zachodu nie zdecydowali się na radykalne kroki odcięcia gospodarczego i wyegzekwowania na poziomie sądów reparacji wojennych od Chin. No to jest dość proste.
Tu możemy przewidywać, że jeśli już się zdecydują na te wojenne rozwiązanie, to po Hongkongu przyjdzie czas na Tajwan, a potem na resztę świata. Tak jak ze strony Rosji po Gruzji przyszedł czas na Ukrainę, a jak się załatwi Ukrainę, to się będą próbowali brać tu za nas, czy za państwa bałtyckie najpierw. Są dwie sprawy jeszcze co do tego, tych przygotowań Chin do wojny. Pierwsza to technologia, że jeśli Xi Jinping ogłasza mobilizację w wojsku, to nie znaczy tylko, że trzeba tam amunicję przygotować, ale też wojska cyfrowe.
Czyli dezinformacja.
Dezinformacja.
Czyli kłamstwo w internecie, inaczej mówiąc.
I ataki cybernetyczne. I tutaj słusznie mówił pan Macierewicz, prawdopodobnie powtarzając coś zasłyszane z Ameryki, tezy, że ta epidemia to jest dopiero pierwsza faza, a następną będzie technologia.
Czyli ataki w cyberprzestrzeni.
A potem jeszcze na pewno inne fazy.
Wejdę ci w słowo. Jeśli chodzi o ataki wojny informacyjnej, tu komuniści chińscy odnieśli ogromny sukces. Około połowa społeczeństwa Polski, ja myślę, że w krajach zachodnich to może być nawet jeszcze gorzej, jest kompletnie zdezorientowana, już nie wiedzą komu wierzyć, nie wiedzą co jest prawdą w sprawie chińskiego komunistycznego wirusa.
Niestety ja czytałem, że Polska jest niestety jednym z gorszych państw w Europie. Czyli jednak na Zachodzie mają większą świadomość,
jesteśmy?
Tylko że w Polsce ta świadomość
niewierzenia. No nie, ale w Szwecji, ja nie wierzę, że w Szwecji jest lepiej.
No ja mówię o średniej europejskiej, nie
no
wiem, czy
to może
Szwecji,
tam średnia, no to
ale
jeszcze.
Ale że Polacy rzeczywiście
tam mocno dotknęło to i może trochę przetrzeźwieli. Tak.
A u nas będziemy, tak, nikt nie wierzy.
To ja myślałem, że my mądrzejsi jesteśmy. Byłem optymistą, a wy mnie znowu chcecie na pesymizm.
Są nawet w Polsce eksperci, którzy wiedzą, co się święci. Słuchałem, profesor Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej w Polskim Radiu mówił, że walka o 5G jest walką o nowe granice geopolityczne świata. Czyli są polscy eksperci,
no ale po
ciekawe,
której on
czy
jest
politycy,
stronie,
czy politycy z tego skorzystają.
Bo tu ja jeszcze bym chciał to wiedzieć, czy on jest po stronie imperium zła, czy imperium wolności.
Wypowiadał się po stronie wolności, przynajmniej
odnośnie koronawirusa.
Oficjalnie.
Wczoraj Szumowski ogłaszał, że już jesteśmy za tą najwyższą falą, że już będziemy teraz łagodzić obostrzenia. Możemy wam pokazać ciekawy wykres nałożenia aktywnych przypadków polskich z takimi tymi krajami sąsiednimi, jak Czechy. Tam jest, to jest wykres nowych przypadków, także widzicie, że on jest stały mniej więcej, już od ponad miesiąca, ale mi chodziło o ten wykres.
Poziomy piłokształtny, ale tak. Dajmy, no, o, to jest bardzo ciekawy wykres.
To jest liczba zakażeń. No, tutaj mamy liczbę wyzdrowiałych na zielono, a liczbę aktywnych przypadków na niebiesko. One tak dużo nie wzrastają, ale pokażmy złożenie. O, to jest wykres.
Ta krzywa, to jest Polska.
Czerwony wykres to jest Polska, to są aktywne przypadki. Niebieski, Czechy. Czechy mogą powiedzieć, że już są rzeczywiście.
Patrzcie, Czechy szły tak jak my.
Ta, no,
w pewnym momencie zaczęli normalnie postępować i dzisiaj już schodzą.
Słowacja,
Polska,
Litwa
idzie ciągle w górę, a zobaczcie, minister zdrowia ogłasza sukces. O, to jest sukces PiSu. Ta.
Słowacja, Litwa, widać, że mają tych przypadków jeszcze mniej, no i też już są za szczytem, a jak za szczytem jest Polska, to widzicie właśnie na załączonym wykresie. Przejdziemy
jeszcze
już...
Chciałem powiązać... Bo Chiny same przyznały, że współpracują z Rosją. Minister spraw zagranicznych.
Przyznały,
chwalą się tym.
A, no.
Minister spraw zagranicznych Chin chyba w piątek, Wang Yi, stwierdził, że tu Chiny i Rosja wspierają się nawzajem przeciw oszczerstwom Zachodu i że Chiny i Rosja wykuły niezdobytą fortecę przeciw politycznemu wirusowi, zademonstrowały siłę chińsko-rosyjskiej koordynacji. Koordynacja strategiczna na wysokim poziomie jest między Chinami i Rosją. I co ciekawe, chińskie kierownictwo jest gotowe wspólnie z Rosją bronić wyników II wojny światowej.
O!
To ja teraz proponuję Państwu zobaczyć, jak wyglądała mapa świata po II wojnie światowej i czego Chiny chcą bronić.
No a to jest strategiczny sojusznik Prawa i Sprawiedliwości. Jak też wersja prawdy,
że
o
my mamy należeć do Moskwy, bo to jest wynik II wojny światowej.
Też widać, jak wersja prawdy o II wojnie światowej wygląda po rosyjsku. To mieliśmy okazję na przełomie roku się zapoznać. Potem tamte chucpa wiad waszem, to też przecież był apogeum tego zakłamania. Przejdziemy jeszcze na chwilę do Waszych pytań. Nasz program jest interaktywny, zadajecie pytania, na część odpowiadamy już teraz, a na resztę w programie Idź pod prąd, dogrywka o godzinie 18. Grzegorz Zieliński. Musimy pracować, ale czy wystarczy czasu na zmianę dusz w Polakach?
Rozumiem, że nasz widz odwołuje się do tego aspektu naszej działalności, czyli do skierowywania wzroku Polaków na Jezusa i Jego Słowo. Bo to jest fundament cywilizacji chrześcijańskiej. To, że Stany Zjednoczone są dzisiaj taką potęgą, to właśnie zawdzięczają temu, że zbudowały swoją potęgę na Biblii. Tam każdy, kto jakikolwiek western oglądał i czy film taki z gatunku tego procesów sądowych, to tam macie sąd. No i przychodzi człowiek, który będzie zeznawał, kładzie rękę na Biblii i mówi, że tam będzie mówił prawdę i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu fundament Ameryki. My chcemy, żeby to był także znowu fundament Polski. Bo kiedy Polska była wielka, kiedy była Rzeczpospolitą tutaj, do której ściągali wszyscy ludzie uciskani z całego ówczesnego cywilizowanego świata, nie tylko z Europy, także i spoza Europy, to wtedy w każdym polskim domu szlacheckim znano i dyskutowano o Biblii. To był właśnie złoty wiek, kiedy reformacja dotarła do Polski. Kiedy Polska się kończyła, była już zdominowana przez kontrreformację katolicko-jezuicką. Zostaliśmy zniszczeni i ogłupieni. Hasłem tego ogłupienia było właśnie to, co pojawiło się już w wyniku jezuickiej działalności w wieku XVII, czyli następnym. To było dziecina.
Pierzyna?
Było tak. Łacina, dziecina, łacina, pierzyna. Chyba w tej kolejności. Szlachta głupia, szlachta skatolicyzowana, tylko formułki łacińskie umiała odmawiać i szlachta kompletnie niezdolna do czynu zbrojnego, do poświęceń dla ojczyzny. Czyli łacina, dziecina, pierzyna w takiej kolejności. No, może widzowie nas tu albo Wikipedia poprawią.
A to Chmielnicki wymyślił.
No to właśnie...
Przed bitwą pod Piłowcami zobaczył trzech dowódców, stwierdził, że dzieci na łacina, pierzyna. Dokładnie. Bo jeden młody, drugi się tylko zajmował.
Tak. To jest skutek jezuickiego, czyli katolickiego ogłupiania Polski i zabrania Polakom Nowego Testamentu. Czy zdążymy? Na ostatnim kazaniu studiowaliśmy wstęp do Księgi Apokalipsy. I tam jest taki werset, który przedstawia Jezusa teraz. Jezus przedstawiony tam jest jako król nad królami ziemi. Władca nad królami ziemi. Także po ludzku nie wiemy. Po ludzku wygląda to jak za króla Stasia, tuż przed zaborami. Właśnieśmy uchwalili Konstytucję 3 maja, czyli wybraliśmy tam 5 lat temu PiS do władzy, dając jej wszystkie większości. Można to porównać daleką analogią taką papieru toaletowego do tektury z Konstytucją 3 maja. Ale długo się to, wiemy, nie utrzymało. I to, co teraz PiS odstawia, to jest właśnie zdrada króla Stasia. Czy Bóg zaingeruje? No to zależy od tego, ilu sprawiedliwych jest w Polsce. Pamiętacie, jak Abraham, można powiedzieć, kłócił się z Bogiem o los Sodomy i Gomory? Bóg mu powiedział, słuchaj, zabieraj, ostrzeż, bo zaraz spuszczę, że tak powiem, bombę na tę trąbę, na Sodomę i Gomorę. A Abraham, wiedząc, że tam jest jego rodzina, jego bardzo bliski bratanek, nie? Lot, mówi, Boże, no ale jakby tam 50 sprawiedliwych by się znalazło, to może jednak oszczędzisz to miasto? Oszczędzę. No, to, a wiecie, Abraham mówi, może jeszcze trochę potargujemy się. A może jak 40, bo on wie, że tam tych sprawiedliwych to dużo nie ma. Jak 40 byś znalazł? To oszczędzisz? Oszczędzę. No i zjechał do 10. Jak 10 znajdziesz, to oszczędzisz? Oszczędzę. Bóg nie znalazł 10 sprawiedliwych. I spuścił ogień i siarkę na to miasto. Ale tych kilku sprawiedliwych, których tam znalazł, między innymi Lota, wcześniej uratował. O tym wszystkim możecie sobie w Biblii przeczytać. Jaki jest stan sprawiedliwych, nie wiemy. Ale każdego dnia mówimy, zawołaj do Jezusa o zbawienie, a będziesz sprawiedliwy. Każdego dnia przybywa w Polsce sprawiedliwych. To jest szansa dla Polski.
Dariusz Rysak, 70 milionów to tak naprawdę niewiele, są większe afery. Ale rolą mediów jest o tym mówić. To robić pod prąd.
No oczywiście, mówiliśmy niedawno o 170 milionach, który towarzysz Gaweon też uczestniczył w przekazywaniu w ramach gratów, grantów. Akurat tak się składa, że zobacz, no patrz,
Szumowski później
brat ministra.
Szumowski później mówił, że on nie nadzorował tego Narodowego Centrum Badania.
A mu wykazali, że ponad miesiąc nadzorował.
Ale 51. On dzisiaj nadal mówi, że nie nadzorował.
To on jest niepoczytalny? To trzeba go zdjąć z urzędu.
Pytali go dziennikarze, mówi, nie wykonywałem funkcji nadzorczej. Ktoś tam proszę sprawdzić, że w słowniku, co to znaczy tam nadzorcza no, funkcja tego. Oni go pytają, no ale zastępował pan tego ministra, czy nie? Już odpowiedział na to pytanie.
Nie, no to jest banda oszustów i to jeszcze nieskutecznych. To są ludzie niemoralni i kompletnie nieskuteczni. Zero plus zero razem mniej niż zero.
A to jest, to widać ciągle, że o co się nie zapytać ich, to nie odpowiedzą.
Nie no, kłamią, na bezczela.
Jak Ardanowskiego w RMF-ie pytali, czy rozmawiał z ministrem tam o sprawie stadniny w Janowie. Moje relacje z premierem nie powinny pana interesować. No. Minister do dziennikarza.
To on Sasie będzie wcześniej, ciągle. To Sasie wcześniej nie, wiem, ale nie powiem.
Relacje ministra z premierem w ogóle nie powinny nas
interesować. Ale czy dziwisz się? Przecież dla nich wzór to komunistyczne Chiny. No to oni traktują dziennikarzy, którzy zadają niewygodne pytania i tak uważam bardzo łaskawie.
Bardzo.
Bo powinni do obozu koncentracyjnego dziada zafasować. A nie będzie tu jakieś pytania wadzy zadawał. A coż to wadza jest, żeby na pytania jakichś gryzipiórków odpowiadać? Władza jest, żeby się bogacić! A nie głowę ci dupu zawracać.
A najbardziej mi się podobało, jak stwierdził...
Cóż to? Demokracji się zachciewa.
Minister do dziennikarza. Zadaje...
Ale no jakieś.
Zadaje pan
pytanie. Swobody.
Zadaje pan pytania w tematach, o których, jak sądzę, pan nie ma szczególnej wiedzy.
O, woddurak ty!
Ale to może po to zadaję pytania, żeby tą wiedzę zdobyć.
A on mówi woddurak ty i koniec konferencji.
Trzeba pytać tylko o to, co się wie.
No to jest Polska PiS-u. Przypominamy wam o naszej akcji 1000 gitar nam gra. Mamy najświeższe informacje. Możesz podać.
830 wpłat no przed godziną, powiedzmy. Także jeszcze 170 osób potrzebujemy, żeby rzeczywiście ten cel 1000 gitar nam gra, czyli 1000 osób mówi przez także swoje wpłaty. Nie tylko przez oglądalność, nie tylko przez serduszka, tylko wysyła nam 10, 50 zł, różnie, ile kto może. Wiemy, że jest ciężki czas i nie chcemy od was teraz jakiejś nadzwyczajnej ofiarności. Chcę tylko, żeby ci, którzy nas wspierają, rzeczywiście znowu zameldowali się tak jak co miesiąc, już prawie od półtora roku. Jeszcze 170 wakatów mamy. Czekamy na was.
Twoje przenośnie to są niebezpieczne, bo jak pamiętacie, jeden z widzów wysłał nam gitarę. Myślał, że my zbieramy 1000 gitar. Pytał się, na co nam te 1000 gitar?
Dziękujemy i za gitarę.
No było też tam się też, jak się dowiedział, to już było też tam i wsparcie, ale tak, musisz to uszczegółowiać. Czym są te gitary?
Nie, to pokazuje, że widzowie bardzo poważnie traktują to, co mówimy, ale pamiętajcie, że my bardzo często, może nawet niektórzy powiedzą za często, no ale już tak mamy, stosujemy ironię. Także szukajcie tych ironii, takich troszkę odwrotnych znaczeń i tak dalej. To tak się za komuny działało. Każdy publicysta, artysta, kabareciarz, to wszyscy musieli mówić tak, żeby z przymrużeniem oka cenzura to jeszcze gdzieś puściła, albo przynajmniej, żeby się do więzienia za to nie poszło, ale żeby widz zrozumiał, o co chodzi. Nie? Także my wychowani w komunizmie, no dalej tak mówimy trochę ironicznie, licząc, że mamy do czynienia z widzami, którzy tę ironię odczytają. I na razie chyba się nie mylimy.
A na stronie Idź Pod Prąd jest już najnowsza notka. Jeśli Hongkong przegra z komunistycznymi Chinami, czeka to także Polskę. Warto podawać dalej. Zapraszamy także, to jest nowość, do kupna książki Niewidzialna wojna generała Spaldinga w wersji elektronicznej. Książka będzie dostępna w formacie EPUB i MOBI. Można ją pobierać. Koszt to jest 20 zł. Aby zamówić książkę, napisz na adres sklep@idzpodprad.pl. Przed zamówieniem możesz pobrać bezpłatną próbkę książki w celu przetestowania plików. Szczegóły na stronie idzpodprad.pl/sklep.
Ja tu mam egzemplarz akurat Euniki ze specjalną dedykacją od generała Spaldinga. Mam też dla siebie taką samą. Także teraz nie możemy wam wysłać wersji papierowej, ale chwała Bogu, dziękuję tym wszystkim, którzy pracowali. To nie było wcale łatwo, żeby tę książkę udostępnić wam w formie elektronicznej. Dzisiaj ogłaszamy, dzisiaj cieszymy się, że ta książka do was trafi. Niebawem zapraszamy też klubowiczów Idź Pod Prąd, czyli ludzi, którzy działają razem z nami także na niwie społecznej, organizują się w kluby w różnych miastach Polski i wśród Polonii na całym świecie. Będzie dyskusja o tej książce, także kto jeszcze jej nie ma, zdąży ją przynajmniej częściowo przeczytać na czas tej dyskusji.
Tak, już za kilka dni, w niedzielę 31 maja o 17:00. Kto chce uczestniczyć, prosimy o kontakt na kluby@idzpodprad.pl. A dzisiaj o 20:00 wieczorek w radiu Idź Pod Prąd. Kolejny odcinek audycji dla dzieci. Słuchaj na idzpodprad.fm o 20:30. Którędy do nieba? Temat tylko nie mów o pedofilii, a pójdziesz do nieba. Katolicka droga zbawienia.
I to nie żart, żebyście nie myśleli, że my coś zmyślamy. To powiedziała siostra zakonna, kiedy przyszli do niej dziennikarze. A to nie jest tylko zdanie jakiejś siostry zakonnej. Patrząc na owoce, na czyny, to jest także zdanie księży, publicystów katolickich, w większości, bo niektórzy się wyłamali, to jest zdanie większości księży, którzy wcale nie mówią o tym temacie, to jest zdanie też najwyższego duchowieństwa z papieżami łącznie. Także ta siostra, tylko no tak po prostu jej się powiedziało dziennikarzowi, jak ta katolicka droga do nieba wygląda. Przez tuszowanie pedofilii.
To nie tylko zresztą ta siostra, tak jak powiedziałaś, dzisiaj mieliśmy już, nie mówiliśmy o tym, bo dzisiaj dużo informacji, newsa, że arcybiskup Polak zalecił w kościołach wywieszenie
a ksiądz Tadeusz?
Że pokrzywdzonych, zranionych chyba przez kościół, że infolinia mogą dzwonić, ci wszyscy pokrzywdzeni przez
pedofilię. Na Berdyczów mogą se dzwonić, no ale przynajmniej a jakieś odrobinę Tadeusz przyzwoitości wykazał.
Radio Maria powiedział, że takich rzeczy nie będziemy wywieszać i że kościół nie rani. To kościół jest zraniony.
No to mamy wojnę w kościele. Ja zapowiadałem, że kiedyś ta wojna nastąpi, tylko myślałem, że ksiądz Tadeusz Rydzyk stanie po stronie Jezusa Chrystusa. No, już w takim mniejszym trochę oczekiwaniu, że przynajmniej stanie po stronie Polski. A on stanął, ale po stronie pedofili w sutannach. Wstyd i hańba, księże Tadeuszu. Akurat miałem okazję osobiście go poznać i to z jak najlepszej strony. Teraz totalne rozczarowanie.
A za chwilę zapraszamy Was na kalendarium Idź Pod Prąd. Jest to kalendarium nie tak jak kiedyś z Wikipedii, tylko jest to kalendarium Piotra Setkowicza. Bardzo ciekawa gratka. Sami jeszcześmy tego nie widzieli, także zapraszamy Was za chwilę.
To już od kilku dni funkcjonuje w naszym radio, tak, ale dowiedzieliśmy teraz się o tym i jak najszybciej implementujemy to do
będzie
telewizji.
W telewizji po programie, także potem Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, po co jest bezbożny. My się z Państwem będziemy już żegnać. Widzimy się o 18:00. Ze mną w studiu był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
27 maja 1610 roku został stracony François Réveillac, zabójca króla Francji Henryka IV Bourbona. Réveillac był gorliwym katolikiem i nie mógł pogodzić się z tym, że panuje nad nim człowiek, który kiedyś był protestantem. Można się domyślać, że dokonał tej zbrodni pod wpływem nauk hiszpańskiego jezuity Juana de Mariany, który twierdził, że zabicie króla heretyka nie jest zbrodnią. Réveillac chciał zostać jezuitą, ale nie został przyjęty do tego zakonu. Henryk IV w roku 1593 ogłosił, że porzuca kalwinizm i przyjmuje katolicyzm. Został następnie wybrany na króla Francji i dążył do wprowadzenia w tym państwie pokoju religijnego. W roku 1598 wydał tak zwany edykt nantejski, który dawał francuskim hugenotom pewne prawa i wprowadzał ograniczoną tolerancję religijną. Francuscy katolicy nie uwierzyli nigdy w to, że Henryk IV szczerze porzucił kalwinizm. Już w roku 1594 próbował go zabić Jean Châtel, absolwent jezuickiego kolegium w Clermont. Historycy oceniają, że mogło być nawet 12 zamachów na życie tego króla. Jego śmierć oznaczała, że edykt nantejski zostanie zniesiony i wojny religijne we Francji zaczną się na nowo.
Widząc bezbożność niektórych ludzi, widząc straszne rzeczy, które ludzie potrafią czynić, bulwersujemy się i niekiedy pytamy Boga, no dlaczego na to pozwalasz? Jeśli byśmy zobaczyli księgi Biblii, to pytanie będzie się tam też pojawiało. Szczególnie często widzimy je na kartach psalmów. W Księdze Przysłów, czy Przypowieści Salomona jest jeden werset, który może pomóc nam zrozumieć, że Bóg nawet dla najgorszych niegodziwców ma pewną rolę w swoim planie. Pan wszystko uczynił dla swoich celów. 16:4 Przysłów. Nawet bezbożnego na dzień sądu Bóg chce pokazać swoją sprawiedliwość. Potępienie bezbożnych będzie wydarzeniem wszechświatowym, można powiedzieć kosmicznym, będzie manifestacją Bożej sprawiedliwości. No i po to w końcu przydadzą się ci bezbożni. Nie życzę nikomu tego losu. Dziś, jeśli należysz do tego zbioru, jeszcze masz szansę zawołać do Jezusa. Jezu, ratuj.